Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 392. Ja nazywam się Damian Palucha-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek-Gaga. Kuldan, witaj Piotrze.
Dzień dobry, wieczór, czy też jakakolwiek inna pora dnia aktualnie jest u Ciebie, Damianie, i u naszych drogich słuchaczy.
No już się zbliżamy ku tej równonocy jesiennej, tak to się ładnie mówi chyba?
Och, to jest
już jest ciemno, już jest ciemno u nas za oknem.
Pamiętacie, że to jest taki smutek, jak pamiętam, jak o godzinie 20.30 jeszcze było jasno, a dzisiaj jak wracałem ze sklepu, to już kurde, niestety dojechałem do domu i było ciemno.
Równonoc równonocą, ale 392 odcinek.
Wielkie odliczanie trwa.
No jeszcze trochę, tak przynajmniej ze 2-3 miesiące to spokojnie zostały do tego fantastycznego odcinka 400. No Piotrze, razem nagraliśmy przynajmniej połowę, jak nie więcej.
No powiem szczerze, ja nie wiem, kiedy dołączyłem. Wiem, że to było kilka lat temu, natomiast nie mam zapamiętanego w głowie, który to był odcinek. Czy to był odcinek, nie wiem, 200 coś, czy... To chyba było, bo na pewno byłem na twoim pierwszym, znaczy inaczej pierwszym, na poprzednim jubileuszu już byłem.
Znaczy na pewno nagrywamy dłużej razem niż nie nagrywamy. To jest pewne.
To miły, już jest miły achievement.
Tak, i jest, no, w 2008 Fantasmagieria powstała, czyli w 2018 będzie 10. rocznica, ale chyba raczej z 400. odcinkiem się nie zbiegnie, ale no, wszyscy drodzy nasi słuchacze, którzy są na grupie, wiedzą, że chciałem przygotować taki mały kolaż, taki mismasz fragmentów z poprzednich odcinków. Coś takiego w jakiejś takiej formie już było, chyba w okolicach 150. odcinka. Powiem tak, że łezka się trochę wokół kręci, jak się słuchasz, wiesz, siebie młodszego, wiesz, o 10 lat, kiedy była inna fantazja, kiedy były inne takie heheszki, ta beka była z wszystkiego, wiesz o co chodzi, no po prostu czuje się trochę ten bagaż lat na plecach, kiedy już jesteś jakimś statecznym człowiekiem, z rodziną, no nie, wiesz, i to i tamto, no nie, to już jest jakby zupełnie inna historia, nie? Człowiek próbuje, nawet jak nagrywa, to próbuje być bardziej poważny, już nie ma takich tematów, powiedzmy, jak to się mówi, z beki, chociaż z drugiej strony tak mi się wydaje, że całą siłą podcastingu, w przeciwieństwie na przykład, nie wiem, do jakichś takich audycji radiowych, które zawsze były sformatowane i które były ograniczone czasowo, było to, że można było porozmawiać swobodnie, o czym się chciało, pośmiać się, pogadać oczywiście, no bo rozmawiamy o grach głównie, ale można było rozmawiać o wszystkim, nie? To jest to nie tylko. I muszę przyznać, że już pierwsze fragmenty, powiedzmy, takie wybrane mam. Dużo mi też pomógł Mariusz właśnie na grupie, wysłając całkiem sporą listę fragmentów, więc jakby to się bałem, że nie będzie prawda czego składać, bo ja nie jestem w stanie fizycznie wszystkich odcinków przesłuchać, ale faktycznie z tej listy wybrałem sobie kilka fragmentów i no to tak trochę dziwnie jest, nie, że to człowiek się tak, wiesz jak to jest, z własnych dowcipów się człowiek śmieje, ale miałem po prostu niezłą, nie, no, bardzo, bardzo mi rozbawiło, wiesz, jakie tematy mieliśmy przez te wszystkie lata. Oczywiście są wybrane, wiesz, bo rozmawialiśmy o poważnych sprawach, o ważkich, naprawdę, były ważkie tematy poruszone w Fantasmagierii, ale jednak mimo wszystko, no, było mnóstwo takich momentów, gdzie no, teraz nawet słuchając, tylko nie wiem, że to jest kwestia tego, że ja jeszcze pamiętałem kontekst, że to wszystko jednak jest takie, na wariackich papierach było, że nadal mnie to śmieszy. I mam nadzieję, że ten odcinek 400 się spodoba właśnie w tej formie. Jeszcze będę musiał pomyśleć, jak te fragmenty, prawda, poukładać, żeby one miały jakby jakiś rytm. Ale właśnie chciałbym wszystkich naszych drogich słuchaczy prosić o to, żeby szczególnie z tych takich właśnie ostatnich, powiedzmy z tej drugiej 200 fragmentów, które uważają za jakieś naprawdę ciekawe, śmieszne, nie wiem, interesujące, no, być może jakiś, nie wiem, ważny temat poszliśmy, nie wszystko musi być dla beki. Żeby podesłali o mnie na adres dachman@fantasmagieria.net właśnie informacje, w którym odcinku, jaki fragment, do której minuty. Ja bardzo chętnie, prawda, później z tego ulepię ten taki specjalny 400 odcinek i będzie wielka pompa, wielka feta.
No jest to wydarzenie wyjątkowe. Wyobraź sobie, udało mi się odgrzebać i mój pierwszy występ był w odcinku 234, a działo się to 9 grudnia 2000, znaczy premiera była, bo nagrywaliśmy chyba dzień wcześniej, czy tam kilka dni wcześniej. 9 grudnia 2012 roku, więc faktycznie, jejku, już prawie 5 lat minęło.
Ale to na pewno nie było jeszcze wcześniej, to był ten taki odcinek?
Nie, to był ten odcinek Grasz o Stasz, to jest łatwo go znaleźć, więc widzisz, kurczę, 5 lat, kupę czasu.
No właśnie, wtedy jeszcze dołączył do nas Michał Kita, tego też serdecznie pozdrawiamy.
Tak, z Lexusem, wtedy również. Występujący pod takim pseudonimem.
Fajnie się to zbalansowało, bo to jest właśnie tak, że to... każdy jak ma troszeczkę inny charakter, prawda? Coś inny trochę bagaż doświadczy, inne na przykład gusta, to się tak ładnie, fajnie, nie wiem, jakby uzupełnia i no szkoda, że prawda, zawsze gdzieś jest na jakimś etapie, gdzieś się powiedzmy komuś prawda, zmienia coś w życiu, że nie może już nagrywać i tak dalej, bo ja bym chciał, żebyśmy całą tą ekipą, to jakbyśmy, wiesz, nagrywali cały czas i byłoby sympatycznie. Nawet pamiętam, że kiedyś zupełnie nie wiem, jak to się udało dla Beki. Pamiętasz, jak graliśmy razem w Dust 514?
Tak, pamiętam.
To był
pamiętam.
Krótki epizod. Właściwie chyba zagraliśmy raz, czy dwa razy.
Tak, dokładnie tak.
Gra, jaka była, no taka była. No szkoda, że ja pamiętam, z balansem.
Ja się dołączyłem do... Ty namówiłeś nas nagranie i ja się dołączyłem, zalogowałem się po bardzo długim przerwie, a tam było ten motyw, że offline'owo się surowce tobie generowały. Mhm. Przez co byłem jakimś tam milionerem, dlatego że nie, po roku, czy po jakimś takim długim okresie czasu się przyłączyłem i nagle okazało się, mówisz, full kas na wszystko.
Dokładnie, to jest, ale to jest coś, co jest w ogóle też chyba w tej normalnej wersji EVE Online, te takie MMORPG, że po prostu skillet się rozwijają po prostu w czasie, że nie możesz po prostu grindując przyspieszyć czegokolwiek, tylko po prostu musisz jakby odznaczyć wszystko. I to było, też pamiętam, bo też nawet jeszcze przed zamknięciem, bo teraz już niestety no Dust 514, właściwie no co mieli zrobić, nie? PlayStation 3 właściwie jest już teraz tylko do Humble Bundle i innych takich retro okazji wykorzystywana. A my otwarzasz Blu-ray. No to jeszcze właśnie odpaliłem i też rzeczywiście stać mi było na wszystkie te najlepsze pancerze. Oczywiście to jest tam w jakiś sposób ograniczone, bo tam masz też skille, które musisz rozwijać, żeby można mieć. No ale to już jest martwa gra, musimy o niej rozmawiać, ale to było takie sympatyczne. Jeszcze wtedy był czas, jeszcze wtedy gdzieś tam inne rzeczy nie zajmowały i teraz przyznam, że miałem trochę wolnego czasu i cały ten mój wolny czas poświęciłem na Elite Dangerous. I tak mi to tak mnie to wyczyściło, ale wiesz, tak nie wiem, czy to pozytywne, czy negatywne słowa tego znaczenia, bo mogłem naprawdę przejść kilka gier w tym czasie, który poświęciłem Elite Dangerous. I Elite Dangerous niestety ma tą jedną cechę, która mi się nie podoba, czyli grind. To jest po prostu gra, w której musisz swoje odbębnić. Czyli, no wiesz, jak jesteś kosmicznej ciężarówki kierowcą, to musisz tam swoje kilka tysięcy kilometrów jakby wyjeździć. I dopiero niedawno się oderwałem, żeby, prawda, coś innego zrobić, wiesz, coś innego zagrać i tak dalej. I w końcu sięgnąłem po Until Dawn, grę, w którą chciałem...
Nie grałeś wcześniej?
Nie, właśnie to jest najlepsze, że mnie bardzo interesowała Until Dawn, ale jakoś tak się nie mogłem zdecydować, nie mogłem się przemóc. Nie miałem takiego ciśnienia, jak kiedyś na przykład miałem na Heavy Rain. I tam jeszcze z Heavy Rain było tak, że to była taka moda na wrzucanie na przykład, nie wiem, spoilerów w nagłówkach, tematów, nie, na różnych forach, więc no, dziwne rzeczy się działy, więc wtedy jakby wypadało, żeby jak najszybciej tego typu grę przejść. Ale no, jakby czekało Until Dawn na mnie i w końcu się doczekało. Niestety w tej wersji takiej zwykłej grałem, bo tam jest też jakaś Extended Edition, ale nie wiem, co dokładnie ona wprowadza. Wiem, Piotrze, jak gołębie serce masz i że horrorów nie lubisz, ale zapytam się, czy grałeś w...
Tak, rzeczywiście, grałem w Until Dawn i to bardzo dobrze mi się podobało. Pamiętam, że grałem... Ta gra jest przyjemna pod tym względem, że ona daje tobie wszystko, to jest taka esencja z horrorów, bo daje tobie wszystko, co może być. Wszystkie dowolne zagrożenia, dowolne schematy, jakie możesz sobie wyobrazić, najprawdopodobniej w tej grze się znajdą. I pamiętam, że grałem razem z żoną, żona grała jako widz i miałem wrażenie, że kiedy ona właśnie towarzyszyła mi jako widz, to ja się bałem mniej, bo ona się bała dużo bardziej i co chwilę jak coś tam wyskakiwało, czy siedziało, to tam podskakiwała na fotelu obok.
Mhm. Zresztą w ogóle jak grałem, to było tak świeżo po mojej takiej, po odświeżeniu sobie, no świeżo po odświeżeniu, Cabin in the Woods, jednego z moich ulubionych filmów właśnie horrorów. I no, on tam genialnie, prawda, tłumaczy tę konwencję, podobnie jak Scream, nie? Tylko że Scream nie miał tej mety tak zwanej, tak? Bo tutaj jest w Cabin in the Woods cały ten schemat, prawda, pokazanie tej organizacji, która ma oczywiście swoje komórki po całym świecie rozsiane i to jest świetnie pokazane, jak na przykład, nie wiem, tam co się dzieje w Azji, w Japonii, prawda, w Niemczech i tak dalej, różne typu horrory, ale skoncentrowane jest na amerykańskiej właśnie departamencie, nie wiem jak to nazwać, i tych amerykańskich slasherach z nastolatkami. I to jest generalnie, Until Dawn tak się właśnie zaczyna. Tam są oczywiście te twisty i później się pojawiają takie rzeczy mniej lub bardziej, znaczy bardziej paranormalne, nie chcę za bardzo zdradzać, co i jak, ale ten schemat był niesamowity, wiesz, że...
Tam z tymi twistami to ja słyszałem w ogóle interpretacje na ten temat, mhm. że to wiesz, że to wcale niekoniecznie musi być paranormalne, można to w zupełnie inny sposób tłumaczyć.
Właśnie to jest najlepsze, że tylko że musielibyśmy tak delikatnie uszczknąć tego, co się tam dzieje, wiesz, ten cały początek mhm. no, jest bardzo ciekawy, dlatego że on jest przedstawiony jakby z takiej perspektywy, znaczy, gdybyśmy słyszeli o tej historii i próbuli ją utkać z jakichś faktów i wyobrazili sobie, jakby to była taka przedstawienie tej naszej wizji, no nie? I najlepsze jest to, że później jakby na etapie gry, kiedy znajdujesz te różne dowody, to też jest ciekawe, że tam, prawda, masz mnóstwo tych znajdziek, różnych jakichś fragmentów, jakby cały czas próbuje się budować jakieś tło do tego, jakby nakierowywać się do różnych, znaczy nakierowuje ci się albo przedstawia ci się różne jakby rozwiązania albo tłumaczenia tego, co się dzieje, no nie? Skąd się wzięło to zło, z czym jest to zło i tak dalej, ale cały ten sam początek, no nie? Czyli to, co się wydarzyło powiedzmy rok wcześniej, jest ciekawe, bo to jest jakby pewna interpretacja, nie? Ale ona oczywiście jest przedstawiona, bo jakby my tę interpretację odgrywamy, podejmujemy nawet decyzję, prawda, do ostatniego momentu. I później, kiedy już grę kończysz, kiedy prawda, wszystkie wątki się jakby zamykają i jakby ta historia jest powiedzmy już w pełni od początku do końca przedstawiona, no to wtedy powiedzmy, jesteś w stanie sobie powiedzmy zobaczyć, aha, czyli jakby spojrzeć z innego kąta na to, albo wiesz, jakby wiesz, ten dysonans jest inny wiesz, w tej historii. Że to, co się wydawało jest dobre, jest złe, a to, co było złe, jest dobre i tak dalej, i tak dalej. No,
A czy twoim zdaniem to jest tytuł, który można przechodzić wielokrotnie?
To jest tytuł, który powinno się przejść tak naprawdę tylko raz. Dlatego, że to jest jak film, nie? Z drugim razem, kiedy przechodzisz, to wtedy traktujesz tę grę jak sport, bo po pierwsze nie przestraszy cię, nic ci nie zaskoczy, znasz fabułę. Jedynie, co możesz zrobić, to jest kwestia tego, czy chcesz podjąć inne decyzje, żeby powiedzmy uratować więcej nastolatków. Bo cała gra jest tak skonstruowana, że no jak w porządnym amerykańskim slasherze mamy na jakimś totalnym odludziu jakiś dom, tu w przypadku mamy niesamowitą willę w przepięknym miejscu. Oczywiście to miejsce nie jest tak, że to jest, widzisz, że ono jest w jakimś zjawiskowym miejscu, bo masz, nie wiem, przepiękne krajobrazy, ale widzisz, że gdzieś w górach, gdzie trzeba po prostu kolejką minową wjechać, więc to nie jest jakaś zwykła chatka w lesie, tylko po prostu coś rodzaju...
Kurort to może za dużo będzie, ale to właśnie tak. takiej willi.
Tak, bo to są, bo to, wiesz, właścicielami są bardzo bogaci ludzie i oczywiście nastolatkowie robią sobie wypad na kilka dni, jest sympatycznie, fajniej i tak dalej. I kwestia właśnie jest taka, że podejmujesz decyzję. Oczywiście tam jest trochę tak w twarz dostajesz, wiesz, ten efekt motyla. I nawet jak co mi się w ogóle nie podobało, bo to powinno być troszeczkę inaczej zrobione, że jeśli grasz ciurkiem, prawda, przechodzisz powiedzmy od jednego epizodu do drugiego, czyli powiedzmy tej z godziny na godzinę, zmieniać się akcja i nie wyłączałeś konsoli, to nie powinno ci się wrzucać tego w ostatnim odcinku. Dlatego, że w tym te takie podsumowanie, prawda, to co wydarzyło się w pierwszym epizodzie, moim zdaniem było taką niepotrzebną ekspozycją, kiedy nie miałeś tej dużej przerwy, nie? Bo co innego, jakbym grał powiedzmy raz na tydzień, to warto, żeby mi powiedzmy gra przypominała, co się ostatnio wydarzyło, żebym jakby wszedł w ten rytm płynnie. A tutaj wiesz, no na początku przynajmniej kilka razy, wiesz, zostałem uderzony tą informacją efekt motyla, pamiętaj, efekt motyla. I to mi trochę przypominało początek, wiesz, tej ekranizacji. Albo, nie, no, ale bardziej myślałem o filmie Ghost in the Shell, kiedy tłumaczyć się tytuł, że wiesz, że twoje ciało to jest mechaniczne, że to jest shell, nie? A że twój umysł, twoja dusza, twój duch, no nie? Ocalał. Znaczy ja nie pamiętam dokładnie, musiałbym Juliette Binoche jakby zacytować, musiałbym jeszcze raz ten film obejrzeć, żeby tak powiedzmy
kropka.
Ale to jest takie kawę na ławę wyłożenie tego. I tutaj no istotnym elementem bardzo fajnym w tej mechanice jest to, że masz te takie skrzydełka jego motyla, różne takie wątki i tych wątków jest mnóstwo i one ci się odblokowują w trakcie gry, zależnie od tych decyzji, które podejmujesz. Te małe decyzje, czy pójdziesz w tą stronę, czy w tamtą, czy ten przedmiot zachowasz, czy komuś innemu dasz, czy go użyjesz, czy nie, czy zwierzę na przykład zaatakujesz, czy nie zaatakujesz, czy nic nie zrobisz. Te wszystkie małe faktycznie decyzje składają się na jakby na ten końcowy efekt każdego tego wątku i no ja tak naprawdę, żeby nie skłamać, straciłem tylko jedną osobę w taki sposób, że nie byłem w stanie tego jakby odkręcić. Bo trochę oszukiwałem, jak na przykład miała sam na przykład umrzeć, czy coś tam się miało wydarzyć, chociaż nie pamiętam, to była chyba jedna czy dwie takie sytuacje, to czy Ashley na przykład, to bardzo polubiłem tę dziewczynę i wyłączałem konsolę. Wiesz, byłem jak szaleniec, który biegnie do konsoli i tylko po prostu kabel wyciąga, żeby przed kimś się status nie zapisał i żeby oni nie zginęli. Więc to było morszystwo z mojej strony, bo generalnie jakbym miał komuś radzić, to żyjcie z tymi konsekwencjami, dlatego że historia, ona jest na tyle ciekawa i że jakby nie ma tego większego znaczenia, więc czy ktoś umrze, czy nie, wiesz, bo warto po prostu przejść na grę. Tak? I na przykład w myśl tych słów Davida, że kiedy on powiedział, że w Heavy Rain chyba chciałby, żeby ktoś zagrał tylko raz, żeby stworzył jedną swoją historię i później ewentualnie jakby porównywał wrażenia, porównywał decyzje, tak? I moglibyśmy wtedy spierać się, czy dobrze zrobiłem, czy nie. Podejmuję na przykład decyzję, żeby odciąć palec albo nie odciąć palca. No, tak, więc...
Tam ja mam trochę inny problem, bo ja ją skończyłem raz, natomiast potem sobie zacząłem na YouTubie patrzeć, jakie są inne rozwinięcia tych ścieżek, które podjąłem, czy ewentualnie co innego było trzeba zrobić, żeby uratować jakieś postaci, którym mi się nie udało uratować, bo o tyle, ile do samego finału, to właściwie, bo tam siódemka ich jest? W sumie?
No, Matt, Emily, Mike, Sam, Ashley, Josh, szóstka, siódemka, no nie wiem. No w każdym razie koło tego, tak? Półtuzina.
Tak, jakoś tak. No to do finału dotarli w moim przypadku chyba wszyscy za wyjątkiem dwójki. Ale niestety w finale przez to, że jest jedna z sekwencji QTE, które się pojawia w grze, to jest tak zwane nie ruszaj się, które polega na tym, że trzeba trzymać pada. Ja miałem podpiętą kamerkę do konsoli i wydaje mi się, że ona kiedy jest też podpięta jakoś to, bo tam też to podpięcie kamerki miało jakiś wpływ na grę. Kompletnie pamiętam jak. I chyba żadnego QTE w finale nie udało mi się zrobić z tym nie ruszaj się, a one niestety tam to nie było tak, że coś innego się działo, tylko że w momencie, w którym nie udało ci się wykonać tego QTE, to po prostu konkretna postać została zabita. I przez to z finału, z domku, mimo że do finału doszło tam więcej postaci, to z domku wyszły chyba tylko trzy. Więc...
No nie, no ta ostatnia sekwencja jest interesująca. Zresztą w ogóle ten motyw, przyznam, że z tym byciem nieruchomym jest bardzo ciekawy, dlatego że faktycznie nawet kiedy sobie myślisz, że trzymasz tego pada na kolanach, czy bardzo nieruchomo, to boisz się, że nawet jakiś oddech na nie, wiesz, głębszy, coś takiego ruszy, i coś się wydarzy, a to zło, które się później czai, no faktycznie jest trochę przerażające. Oczywiście ono jest moim zdaniem trochę przerysowane, w pewnym momencie jest zbyt mało wiarygodne, tak, że to wszystko się trzymało wcześniej na takiej granicy, że to mogłoby się wydarzyć, no ale to jest, wiesz, paranormalny horror.
Mi się wydaje, że właśnie to jest trochę, mi się to podobało akurat, że ta gra korzysta z wszystkich schematów, jakie się pojawiają w horrorach, czy też nawet takich horrorach trochę bardziej kiczowatych. Bo mamy zarówno straszenie takie bardzo namacalne, jak i straszenie tajemnicą, jak i może jakieś klimaty takie lekko paranormalne, a momentami wręcz wprost klimat pod tytułem uciekaj przed potworem. Nie?
Tak.
To jest fajne, że te wszystkie wątki są wymieszane i ja na przykład, ja tak kojarzę, ja raczej tego nie robię zazwyczaj, bo po prostu nie lubię takich filmów, ale jak oglądam jakieś horrory, to zazwyczaj jest tak, że dla mnie horror budzi jakiś tam strach, czy właśnie zagrożenie, czy jakkolwiek to nazwać, do momentu, do którego nie jest pokazany przeciwnik.
Tak.
Jeżeli, nie wiem, mamy sobie film o psychopatycznym mordercy, to dopóki nie widzimy dokładnie centralnie wprost całej postaci tego psychopatycznego mordercy, jak on zabija, to do tego momentu ten film jest dla mnie straszny. W momencie, w którym już wiemy, że nasi bohaterowie mierzą się z hordą zombich, albo z wampirem, albo nie wiem, z czymkolwiek innym, no to wtedy ja już zaczynam to oglądać na zasadzie takiego aha. I właśnie ten Until Dawn gra też tak robi, że bardzo długo utrzymuje cię w takiej niepewności, co jest tak naprawdę tym zagrożeniem i właśnie buduje to i jumpscarami, jakimś mieszaniem wątków i tym zamieszaniem, a później w którymś momencie, tak powiedziałbym w 3/4 gry, masz już kawę na ławę, o co chodzi i potem jest właśnie mniej tego klimatu takiego, powiedziałbym, budowania atmosfery zagrożenia i grozy, a bardziej slasher. Akcyjny slasher, po prostu uciekajcie, nie dajcie się zabić.
Mi się w ogóle podobało, tylko zastanawiam się, w jakim stopniu to miało wpływ na fabułę, że faktycznie być może warto byłoby przejść grę jeszcze raz, tylko i właściwie w moim przypadku, w kwestii tego, No to musiałem taki minimalnie zdradzę, że... Ale to właściwie też chyba już na początku się pojawia, że fabuła, znaczy to, co się dzieje powiedzmy z tymi młodymi ludźmi, jest przeplatane z taką wizytą u psychologa. O, tak się wyrażę. Mhm. I wtedy powiedzmy robimy testy jakieś psychologiczne, które mają coś sprawdzić. I to jest bardzo ciekawe. Zresztą nawet nie zdradzę jaki aktor gra tego psychologa, ale on jest momentalnie rozpoznawalny. Ja go bardzo lubię.
Też bardzo go lubię. To jest pan, który gra na przykład w Amerykańskich Bogach.
Albo w Blacklist, tak.
Blacklist nie kojarzy. Tak, to też grał przede wszystkim w Prison Breaku.
Przypomniała mi się taka inna gra, której niestety nigdy nie ukończyłem, ale to jest jedna z też z genialniejszych, moim zdaniem, gier horrorów, czyli Silent Hill Shattered Memories. I tam jest bardzo podobny moment, w którym na przykład nie malujesz coś, wiesz, jakiś domek. Tak, i później, kiedy odgrywana jest dana scena, jakiś epizod, to nagle okazuje się, że wiesz, te twoje decyzje, na przykład wiesz, kolor fasady domu, to jest odzwierciedlone w grze. I to na jakimś etapie mi się wydaje, że ma znaczenie, bo że to ma znaczenie, dlatego że jakby próbujesz z jednej strony pokazać, czego się boisz, a z drugiej strony możesz udawać, że jesteś wielki kozak. I oglądając później te materiały, które są z produkcji, które w ogóle też są na płycie z grą, to mi się strasznie podobało, tam był taki jeden mały fragment poświęcony temu, jak jakby badano reakcję graczy na różne sceny, jak stopniowa napięcie, jak reagowali na różne sceny, jak co później myśleli, czego się najbardziej bali i tak dalej, i tak dalej. Że to było bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście no, na samej płycie no, ten fragment powiedzmy temu poświęcony jest bardzo krótki, on ogólnikowo o tym mówi, ale to też pokazuje, że twórcy bardzo poważnie podeszli do tego, w jaki sposób wygenerować horror, który jakby dopasuje się do naszych nie tyle, że gustów, no nie, czy na przykład do naszych fobii. Bo na przykład jest ten fragment, nie, pokazuje ci zdjęcie, czego się bardziej boisz? Opuszczonego domu, czy na przykład stracha na wróble, nie? I tak dalej, i tak dalej. No to jest bardzo ciekawa rzecz. I też przyznam, że na przykład już dawno przestałem się bać filmów horrorów, nie? Oglądając film horrorowaty bardzo rzadko jest, wiesz, czuję jakiś taki niepokój, napięcie, wiesz, boję się. A gry jeszcze potrafią właśnie wywołać to napięcie i tak na przykład, nie wiem, Layers of Fear, czy na przykład Until Dawn teraz, tak? No to są gry, które potrafią tak zbudować napięcie, tak zagęścić akcję, że w momencie, kiedy masz jakiś nawet prosty jumpscare, to wiesz, to czujesz to. Oczywiście no, ja nigdy nie krzyczę, nie panikuję i tak dalej, ale
bardziej takie jest cofnięcie afekt. Się na fotelu.
No takie, wiesz, serce ci tak, rany, co, spokojnie, dobra.
Bardzo, bardzo, warto zagranie, warto, ta przygoda, warto przeżyć, nawet jeżeli ktoś nie za bardzo lubi horrory, to moim zdaniem warto zobaczyć, co tam jest wrzucone.
Oczywiście, no po prostu to trzeba po prostu uważać, że tam jest trochę tych quick time eventów, których ja akurat nie lubię i dużo takiego chodzenia, wiesz, przejścia z jednego miejsca do drugiego, które właściwie nic nie nosi i całych takich dziur logicznych, kiedy na przykład, nie wiem, podchodzisz do płotka, wciskasz przycisk elektryczny, pip, i się pali czerwona lampka, czyli płotek się nie otworzy, a płotek ma, wiesz, 1,5 metra wysokości, czy nawet mniej, jesteś w stanie go po prostu przeskoczyć. Ale z drugiej strony, no musisz wiedzieć, to jest właśnie ta konwencja, w której ci młodzi ludzie z jakichś przyczyn nagle tracą, nie wiem, połowę ilorazu inteligencji. I to jest świetnie wytłumaczone w Cabin in the Woods, kiedy ten chłopak, który cały czas pali zioło, nie? I w ten sposób się uodpornił na te różne feromony, różne jakieś substancje, które ci kontrolerzy puszczają, żeby po prostu zmienić jakby inteligentnego faceta w jakiegoś takiego głupkowatego, napalonego sportowca. No nie? I to było świetnie wytłumaczone w Cabin in the Woods, więc ja w ogóle polecam taki kombo sobie zrobić właśnie, taki obejrzeć sobie Cabin in the Woods, a później na przykład, nie wiem, zrobić sobie kilka wieczorów właśnie z Until Dawn, bo to jest naprawdę gra, którą warto zagrać i warto dla niej mieć PlayStation. Znaczy, przydaje się mieć właśnie wtedy PlayStation dla takich ekskluzywów, więc... No, a poza tym w ogóle postacie, bo to też, jeśli chodzi o grafikę, to postacie są dziewczyn rewelacyjnie zrobione, zbudowane. Ja
nawet taki... scena w domku, nie?
Mhm. Zresztą, znaczy ja nigdy nie rozwiązałem jej w taki sposób, żeby prawda, rozebrać Jessica do
Rosołu.
Do bielizny, tak, do Rosołu, Ale w ogóle tam jest mnóstwo innych rzeczy, które po prostu cały czas przykuwają oko. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz, chyba to było na E3 albo na jakiejś innej konferencji, kiedy pokazywali po raz pierwszy Until Dawn, to była ta scena właśnie Sam, która uciekała przed mordercą w samym ręczniku. Mhm. I ty musiała podejmować decyzję, czy się schować, czy biec dalej i tak dalej. Ale to jest... Zresztą warto po prostu sobie zobaczyć tę grę, nie tylko dla tych efektów, jest bardzo, bardzo interesująca historia.
Nie, to jest po prostu bardzo solidny tytuł, który pewnie teraz można za grosze gdzieś tam złapać.
To jest jeden mój tytuł, który mnie zajął w ogóle, jeśli chodzi o ten i planuję, prawda, jeszcze Syndicate skończyć, Assassin's Creed, ale tak naprawdę dopiero tylko zacząłem. I cały czas próbuję jakby się oderwać od innych takich zajęć. Nie wiem, czy czytałeś, ale tam wrzuciłem taką notkę, że sobie, prawda, sprawiłem Raspberry Pi i
tak,
postanowiłem
przygotować sobie
Ultimate Emulator Station.
Machine.
Tak.
Ale czy Ultimate to znaczy zrobisz jeszcze pudło, telewizor kineskopowy i tak dalej, czy jednak aż tak daleko nie pójdziesz?
Znaczy, bardziej chodziło mi o to, że po prostu w jednym takim mam pudełeczku zbudować sobie sprzęt, który będzie emulował wszystkie te konsole, na których najbardziej mi zależy, i większe to są akurat 16-bitowe, nie? Sprzęty, czyli właśnie Super Nintendo, Amiga, trochę mniej, jeśli chodzi o tam Sega Mega Drive i tak dalej, i tak dalej. Inne sprzęty niestety, przynajmniej na tym etapie Raspberry Pi, ten model trzeci, model B, to jest Raspberry Pi 3, model B, nie radzi sobie najlepiej. Na przykład Atari Jaguar fatalnie chodzi na tym sprzęcie. Z Nintendo 64 też są różne takie problemy, ale wszystkie takie 16-bitowe sprzęty i niektóre gry z automatów, no, chodzą naprawdę sympatycznie i przyznam, że w ogóle scena emulacji na Raspberry Pi jest fantastycznie rozwinięta. Wiesz, kiedy sama instrukcja oczywiście to jest zabawa, tak? Bo ze względu na legalność pewnych rzeczy, niektóre elementy, jak na przykład BIOSy konsol, no nie wszystkich, nie są dostępne jakby w takim specjalnym buildzie, który się nazywa na pewno nazywa się RetroPie. I ten RetroPie build zawiera Emulation Station, taki programik, który fantastyczny interfejs przygotowuje dla właśnie Raspberry Pi, gdzie masz wszystkie zakładki poświęcone każdej konsoli, którą sobie wybierzesz, i automatycznie program wykrywa, czy masz jakieś gry z tego sprzętu wrzucone na kartę pamięci. Jeśli tak, to pojawia ci się bardzo ładne logo, informacja z listą gier i tak dalej, i tak dalej. To jest świetnie zrobione, tylko oczywiście skonfigurowanie tego z jednej strony jest bardzo proste, bo wrzucasz po prostu obraz płyty na kartę, a z drugiej strony to trzeba jeszcze później siedzieć, żeby to wszystko ładnie skonfigurować, wybrać, nie wiem, jakiś emulator z dobrą kompatybilnością i tak dalej, więc zaczyna się właśnie takie pecetowe dłubanie, ale mimo wszystko, wiesz, warto jest, dlatego że są sprzedawane takie specjalne zestawy Raspberry Pi już z opakowaniem, możesz sobie obudowę nawet dokupić, która będzie wyglądała jak twoja ulubiona konsola, więc jak nie udało ci się, prawda, za te krocie kupić tego NES Mini,
czy tam
to możesz sobie opakowanie kupić takie, które wygląda tak. To samo właśnie z Super Nintendo. Wiem, że jest jeden człowiek, który drukuje, znaczy na drukarce 3D obudowy w kształcie, nie wiem, Commodore 64, albo Atari ST, albo Amigi, więc to po prostu, wiesz, dla klimatu jesteś w stanie zrobić wiele, wiele rzeczy, ale to jest, powiedzmy, tylko opakowanie. Tak? Ale są pady na USB, które przypominają, znaczy, które w ogóle są stylizowane na pady od Super Nintendo. Fantastycznie działa pad od 360, więc jakby to jest wszystko tak rozwinięte, że właściwie minimalny wkład od ciebie jest potrzebny, żeby, powiedzmy, dobrze się bawić, wiesz, wrócić marzeniami do, znaczy marzeniami, nie marzeniami, tylko wrócić po prostu do tych starych lat, wiesz, pograć na automatach, wiesz, jest parę gier, które ja bardzo lubię, na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, Cadillaki i Dinozaury, taką chodzoną, taką bijatykę, no to jest fantastyczna gra i ona jest, w ogóle się nie starzeje. Final Fight uwielbiam, chociaż Final Fight jakiś czas temu chyba był w Humble Bundle, w tej takiej paczuszce Capcomu, i ja go mam na PlayStation 3, więc jakby jeszcze, i w ogóle na PlayStation 3 tam jest właśnie fajna wersja, możesz sobie tam emulować na przykład, nie wiem, krzywizny ekranu, że tak niby, że jesteś na, nie na, na, te, na LCD te monitorze, tylko na ekranie CRT i tak dalej. Świetna sprawa. W ogóle RetroPie to jest takie urządzonko, właśnie, czyli po prostu Raspberry Pi z tym, że jesteś w stanie wszystkie te dodatkowe elementy, moduły, nie wiem jak to się w fachowym języku, prawda, Unixowym nazywa, dograć te całe paczuszki z oprogramowaniem. Ja sobie jeszcze dodatkowo zainstalowałem bardzo prosty, chudziutki system, taki desktop, nie, Linuxowy. I mogę sobie wtedy włączyć na przeglądareczkę, mogę sobie, prawda, internecik sprawdzić. I to jest wszystko, wiesz, w takiej małej kosteczce. Oczywiście w dzisiejszych czasach, kiedy twój telefon potrafi wszystko, to i możesz go podnosić do telewizora, no to powiedzmy, jakby małe komputerki, czy takie rzeczy już nie robią wrażenia, ale jakbyś na przykład, nie wiem, powiedział komuś, nie wiem, 5 lat temu, 10 lat temu, że jest, może 10 lat temu, że jest takie urządzenie, które jest wielkości, no nie wiem, karty kredytowej, które po prostu ma moc, no wtedy powiedzmy współczesnego komputera, tak, no to wiesz, szapoba, nie?
No gdybyś te 10 lat temu pokazał komuś dzisiejsze smartfony, to wiesz to. Ile lat ma Apple, znaczy iPhone pierwszy?
No chyba dyszkę będzie miał, nie? iPhone.
No właśnie.
Więc no...
Trochę przeszły tą drogę, te telefony.
Dokładnie, nie? To jak to się w ogóle zmieniło, jak teraz... ja nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś był taki program takiego człowieka, wizjonera, który postanowił zbudować laptopy za $100. I to miały być laptopy, które były bardzo tanie. Miały być w ogóle... na korbkę, w sensie, że było jakieś dynamo czy takiego, że byłeś w stanie naładować, dlatego, że one miały pomóc w edukacji właśnie ludzi, na przykład, nie wiem, dzieci w Afryce i tak dalej. To był fantastyczny pomysł. A teraz masz Raspberry Pi Zero, czyli tą taką najprostszą, najtańszą wersję właśnie Raspberry Pi za chyba $5 i to jest właśnie komputer. Oczywiście on potrzebuje, nie wiem, zasilacza, klawiatury, bo wiesz, monitora, nie? Ale sama płytka, sam układ $5, więc to jest niesamowity skok technologiczny, ale jakby to jest inna kwestia, nie? Zresztą w ogóle widziałem
nie
też...
Nie no, to rozwój technologii jak to powiedzieć, odwrotność drożenia. To, że technologia tanieje. Jakiego słowa użyć? Mam problem z przymiotnikiem. Spadek cen technologii, mm-hmm. O, tak powiedzmy. Tak. Jest absolutnie zaskakujący, ale zabawne jest też to, jak czasami różne rzeczy w nieobliczalny sposób mogą mieć na to wpływ. Czyli to, co się stało z cenami kart graficznych w związku z wykorzystywaniem ich do jakiegoś tam kopania wirtualnych walut.
Mhm, ale to jest w ogóle absurd totalny.
No właśnie. I to pokazuje, jak bardzo czasem, czy w ogóle jak się patrzy... Ja zacząłem oglądać Silicon Valley teraz, wyobraź sobie, i zainspirowany odcinkiem, w którym to jeden z wizjonerów, nie, to oglądałeś z tego, co pamiętam, serial, więc na pewno...
Ja jestem na bieżąco, w tym sensie, że ja wszystkie trzy,
no ja oglądam od początku, mhm. Oglądam od początku i tam jest taka scena, gdzie nagle jeden z tych takich bohaterów pobocznych łapie rozkminę o Burger Kingu. I która jest zakończona i on się zastanawia, jak popularne są Burger Kingi, że na każdej burce tak. Jest tyle sezamu i cykady i cały odcinek jest przedstawiony, tak że właściwie nie wiadomo o co chodzi, a potem jest to pięknie wytłumaczone.
Znaczy to jest w ogóle główny, bo to jest...
Inwestor tak jakby.
Tak, venture capitalist, czyli ten, który właśnie decyduje, jak zainwestować w różne te... Zresztą w ogóle ten aktor i to jest niestety największa bolączka tego, przepraszam, że tak trochę ten aktor jest fantastyczny w tej roli, tylko niestety on zmarł przedwcześnie i ten jego wątek jest totalnie ucięty. I to jest, on jest genialny, ale wiem, że po prostu zaczął rozminkę od tego, jak po prostu, czy ludzie jedzą hamburgery?
Tak, czy ludzie są Burger King?
Czy one są popularne i tak dalej.
Czy właśnie znajomi tam ci goście przeżywają, że potrzebują tych pieniędzy, bo to ich zbankrutują. A czy właśnie znajomi chodzą do Burger Kinga?
Tak, rozkminił, że prawda, że cena sezamu, prawda, może pójść do góry, dlatego, że będzie potrzebna na tych bukach. Ja nie pamiętam dokładnie, dokładnie to było.
Tak, dokładnie tak było, Bo to chodziło o to, że cykady się tam tworzą raz na kilka lat i właśnie jak cykady się pojawiają, to wtedy niszczą produkcję sezamu. Więc tak. On wymyślił, że w jednym kraju nie ma cykad i tam to będzie, doskonale to było. Natomiast o co mi chodzi, że to właśnie pokazuje czasami, jak w absurdalny sposób czynniki cenowe jednego mogą nie zależeć od drugiego. Mhm. No i to, co się stało z cenami kart graficznych, właśnie to pokazuje, że kilka lat temu, nie wiem, pół roku, kompletnie, czy może trochę więcej niż pół roku, nie wiem, kiedy był to taki wielki skok. Nikt nie podejrzewał, że nagle karty graficzne pójdą w absurdalny sposób do góry, że wiesz, z 800 zł teraz kosztuje 3000.
Ale wiesz, co jest najzabawniejsze? Że jak spojrzysz na to, co się dzieje na rynku gier pecetowych, to jest taka fala, są tacy gracze, którzy chcą absolutnie mieć najmocniejszy sprzęt, jaki jest to możliwe, dlatego że chcą grać w 4K. Że muszą mieć 4K, ewentualnie nie wiem, w profesjonalnym e-sporcie jest potrzebne, żeby mieć płynną grafikę na monitorze tam 144 MHz i tak dalej, i tak dalej. Okej, ja to rozumiem, ale tak naprawdę, jak masz kartę graficzną, która była mocna 5 lat temu i to była tak high-endowa, to nadal jesteś w stanie grać w większość gier, przynajmniej na medium albo nawet na high. Że jak masz na przykład jakąś, nie wiem, ja mam kartę graficzną, która już teraz dogorywa i chciałem sobie zmienić na tą 1060 GTX, no ale niestety...
No, ale musisz poczekać, aż bańka pęknie.
Tak, i to jest najlepsze, że po prostu gry nie okazały się czynnikiem, który motywuje, powiedzmy, ludzi do kupowania lepszych kart graficznych, tylko właśnie to kopanie bitcoinów, co jest o tyle zabawne, że wiesz, te bitcoiny, one tam, wiesz, słyszysz, że teraz to jest prawie 4000, no nie, dolarów, ta cena górna bitcoina, nie, bo to się strasznie waha, ale...
No, generalnie... wiesz, ostatnio widziałem newsa, że tam kilka lat temu ktoś za 20 tysięcy bitcoinów zamówił pizzę.
No właśnie, no to jest, wiesz, to jest to, bo to cały czas, wiesz, to jest w ogóle kwestia ogarnięcia tego, czym są właśnie te kryptowaluty, jak to działa, to jest coś, co zupełnie odbiega od tego, na przykład, jak działałem, na przykład, nie wiem, jak wolny rynek działa, jeśli chodzi o akcje i tak dalej, wiesz, to jest tak zupełnie inne, ale to, co jakby przechodzi do mainstreamu, to jest to, że dzisiaj, powiedzmy, Bitcoin był za 2000, a jutro jest za 3000. Więc jakbyś dzisiaj kupił za 2000, to byś przez 24 godziny zarobił $1000. Teoretycznie, nie? No, patrząc na te wykresy. Oczywiście sprawa sprzedawania, kupowania, tych spreadów i tak dalej jest bardziej skomplikowana. Wiesz, tego, jak te transakcje są organizowane, jeśli chodzi o Bitcoin. Więc no, to jest bardzo złożony temat. Ja w ogóle tylko obserwuję to jako ciekawostkę, ale właśnie...
Ja się na tym nie znam, powiem ci szczerze. I patrzę na to z boku i tylko słucham jakichś ludzi, którzy się w ten temat wgryzają i wydaje mi się to jak, wiesz, taki wielki rynek pompującej się bańki, która prędzej czy później musi pęknąć, no bo w momencie, w którym masz walutę, która właściwie cały czas zyskuje, to zawsze się prędzej czy później kończy.
No ale ona jest jeszcze właśnie przez to, że ten blockchain i tak dalej jest coraz większy, to już podobno teraz jakbyś chciał sobie ściągnąć to wszystko na swój komputer, to jest, nie wiem, terabajt danych? Bo, wiesz, no nie do ogarnięcia, wiesz, i najlepsze
jest to, że... żyjemy w czasach przyszłości tak naprawdę, już się wojny hakerów dzieją. Nie wiem, czy słyszałeś o dwóch takich ciekawych zdarzeniach z tym związanych. Po pierwsze, czy słyszałeś o PTI bodajże? To był atak hakerski, atak wirusem właściwie, z tym szyfrującym dyski.
A, ransomware.
Ransomware, ale to była ciekawa historia. To się działo jakoś, kurde, pod koniec chyba czerwca, czy jakoś na początku lipca. Rzecz wyglądała w ten sposób, że to dotknęło również Polski. Natomiast najbardziej to dotknęło prawie absolutnie całą Ukrainę. Bowiem ktoś wymyślił naprawdę genialny w swoim działaniu motyw, to znaczy na Ukrainie jest coś tak jak w Polsce, mamy, nie wiem, jakiegoś tam płatnika, czy jakiś... Na Ukrainie istnieje obowiązkowy program, którego używają wszystkie zarejestrowane na Ukrainie firmy do jakiejś właśnie obsługi księgowo-płatnościowej, no jakaś, jaka, wiesz, rządowy program, jeżeli prowadzisz firmę, to na twoim komputerze księgowym na 100% ten program jest. No i ktoś doprowadził do podmiany na serwerze tego programu pliku z aktualizacją. I w momencie, w którym wszyscy rano przyszli do pracy i włączyli komputery i ten program się z automatu zaktualizował, to przy okazji z automatu ściągnął wersję tego właśnie PTI, czy tam jakkolwiek ten ransomware się nazywał, która sobie spokojnie, po pierwsze, rozesłała się po wszystkich sieciach wewnętrznych, infekując przy okazji wszystkie inne komputery, które w tej sieci były, przez co również dotknęła Polski, dlatego że są firmy, które mają oddział na Ukrainie, tak jak na przykład banki, czy takie firmy logistyczne. I te wszystkie firmy, które mają oddziały na Ukrainie, przez to, że sieciowo są ze sobą bardzo często połączone, to z automatu przeskoczyło to do Polski. I dlatego w Polsce było tego trochę, ale nie było to tak masowo. Natomiast na Ukrainie dotknęło to właściwie wszystkiego, co jest tylko i wyłącznie.
Dla mnie to brzmi jak jakaś taka zorganizowana akcja tajnych służb. Słuchaj. Bo wiesz, przez przypadek ktoś wrzucił ten plik.
Znaczy, nie, no nie przez przypadek, to było zorganizowane.
No tak, no, nie, znaczy, no tak, próbuję to właśnie powiązać z jakąś akcją antyrządową, ale związaną przez jakimiś tajnymi służbami, no nie? Bo to jest...
No.
No to jest jakaś grubsza sprawa, nie? Może gdzieś chcieli usunąć informacje na jakichś serwerach i tam w ten sposób mi się to udało, nie?
No i słuchaj, w momencie, w którym kilka godzin minęło, to ten wirus się uaktywnił. Jego uaktywnienie polegało na ten sposób, że nagle wywalał tobie check diska. Komputer się restartował i otwierał się check disk, że tam nastąpił błąd, naciśnij Enter w celu sprawdzenia plików. No i kiedy naciskałeś Enter, to wtedy program tobie szyfrował cały dysk. I w momencie, w którym już włączyłeś komputer z powrotem, to pojawił się piękny monitor, że jeśli chcesz go sobie odszyfrować, to wyślij tam tyle, a tyle bitcoinów na taki, a taki adres.
A wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że niektóre te programy... To jest jeszcze pół biedy. To jest pół biedy, bo generalnie jak jest... Ktoś miał... Znaczy, jeśli ja bym miał firmę i przez przypadek by się coś wydarzyło, to oczywiście normalnie funkcjonujący departament IT wie, co to jest backup, wie, jak się przed takimi rzeczami broni, więc jakby normalnie funkcjonującej firmie nie powinno się coś takiego zdarzyć, albo powiedzmy ryzyko powinno być ograniczone do minimum, albo ewentualnie właśnie sposób jakby to odkręcić, że nie powinien być jakiś taki kosmiczny, nie? Ale problem jest z tym, że wiele tych programów to są programy, które krążą, wiesz, od kilku lat. I czasami te adresy na przykład, gdzie masz wysłać właśnie te bitcoiny albo informacje, okazują się być nieaktywne. I wiele po prostu, no, jakby firm czy tak dalej, no okazało się, że nie ma, nie
można... To było jeszcze inaczej. Tutaj było tak, że w momencie, w którym to już mleko się rozlało i zaczęła być wielka afera, to, bo tutaj mój brak wiedzy technicznej wejdzie w grę, ale z tego, co zrozumiałem, to jest tak, że ten adres, na który miałeś wysyłać te bitcoiny, to jest tak jakby adres mailowy, czy adres konkretna IP. I właściciel tego adresu go zablokował. Przez to w momencie, w którym kupowałeś bitcoiny i wysyłałeś je na tamten adres, to tak naprawdę ten adres był zablokowany, więc to i tak to by już nic nie dawało.
No właśnie.
I to się stało tam po jakimś czasie. I co jest najlepsze, jest też jakaś metoda, i to za każdym razem, jak są te ataki ransomware'u, sprawdzenia o ilości transakcji, które na ten adres zostały przesłane. I tam jak się sobie poszukasz, to jest podana kwota, ile tam, nie wiem, milionów rubli, dolarów, czy czegokolwiek innego zostało w ten sposób przelane. No ale i to jest pierwsza historia z gatunku żyjemy w przyszłości. A druga historia z gatunku żyjemy w przyszłości jest związana bezpośrednio z bitcoinami. No bo bitcoin sam w sobie to tak naprawdę jest, nazwijmy to w trochę w uproszczeniu, tak jakby plik. Jest to ciąg cyfr.
No tak, transakcji. To jest jakby od zrania, powstania bitcoina do teraz, to jest po prostu informacja o transakcjach. I dlatego, że ona jest...
Okazało się, że w tak jakby kodzie tego właśnie bitcoina istniał błąd, który polegał na tym, że jeżeli wykonasz jakąś tam konkretną operację z nim, nawet możesz to zrobić zdalnie, niezależnie od tego, to jesteś w stanie przejąć ten w cudzysłowie cały portfel, który ma dany posiadacz tych bitcoinów. I jakiś koleś to wyczaił i zaczął masowo te bitcoiny kraść. I w momencie, w którym inna grupa hakerska zorientowała się, że jest ten exploit, który zaczął być wykorzystywany i zaczynają znikać pieniądze, znaczy zostają być przerzucane na inne konto, czy tam do innego portfela bitcoinowego coraz bardziej masowo, to wykorzystała ten exploit, żeby ukraść wszystkie pieniądze, które były na ten exploit podatne, załatać ten exploit i wrócić te pieniądze do ludzi, którym ich zabrały. Więc dla mnie to już jest tak wysoki poziom jakiejś takiej abstrakcji i no filmy science fiction właściwie są wśród nas teraz.
Znaczy właśnie, bo to jest, widzisz, bo sama idea Bitcoina, sam to, co jakby przyświecało tej idei powstania Bitcoina, jakiej takiej zdecentralizowanej waluty, no to było fantastyczne, ale w pewnym momencie, kiedy na scenę trafili cwaniacy, spekulanci i tak dalej, to nagle to okazało się być jakąś takim platformą inwestycyjną, bardzo skomplikowaną, jak to powiedziałeś, no nie, to jest bardzo ciekawe, wiesz, kwestia tych właśnie dziur, czy jakichś takich problemów, no. Ja po prostu patrzę trochę z boku i nigdy bym się nie odważył i nie żałuję nigdy, że na przykład, nie wiem, nie kupiłem tych bitcoinów, kiedy kosztowały na przykład, nie wiem, tylko $300, bo teraz bym miał 3000. Po prostu jakby... Gdzieś tam wydaje mi się, że ryzyko z tym związane jest jednak większe. No przecież jak te, no chyba Mt. Gox, chyba jeden z największych exchange'ów, no nie, bitcoinowych, no nie upadł, no to wszyscy, którzy tam mieli ulokowane swoje bitcoiny, no te pieniądze wirtualne stracili, więc to jest w ogóle...
Znaczy, tylko widzisz, prawda jest taka, że pieniądz, waluta sama w sobie jest w pewnym sensie takim abstrakcyjnym konstruktem. To, że pieniądz ma jakąś wartość, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że istnieje umowa społeczna, nazwijmy to na poziomie globalnym, która go akceptuje. I mówię, że to, że upadł posiadacz tych portfeli, no, na tej samej zasadzie, a co się działo, kiedy banki upadają?
No tak, tylko
masz,
że...
Właśnie, niby tam, wiesz, masz gwarancje rządowe, to tam, to siam, to i wam, to, ale w momencie, w którym bank leci na łeb na szyję, to są ludzie, którzy tracą potworne pieniądze i są ludzie, którzy są potwornie stratni z tego powodu. I tak naprawdę masz pewną analogię z walutami, które w pewnym sensie...
No, masz też te hiperinflacje i tak dalej, to dodrukowanie pieniędzy, no, tylko że to się dzieje na szczęście poza cywilizowanymi krajami, tak? Że jednak mimo wszystko...
Nie, no, a co się działo w Stanach w czasie, jak poszła bańka spekulacyjna odnośnie nieruchomości? O czym i pokazywał, wiesz, to, tak jak filmy, ten, jak to się nazywał, Big Short? Jakiś rewelacyjny film, który pokazywał właśnie cały ten financial crisis w taki sposób. Z zeszłego roku chyba to oskarował w ogóle film, czy dwa lata temu, czas szybko leci. Ja nie wiem, czy oglądasz Big Shorta. Big Short był rewelacyjny, bo
a to
oni...
jest komedia chyba, nie? Big Short.
To jest komedia oparta na faktach, ale tam tak naprawdę film jest przerażający tym, co pokazuje, natomiast ma bardzo luźną formę narracji. I przez to, że jest bardzo luźny narracyjnie, to można to traktować jako komedię, natomiast fakty, które są tam pokazane, są rzeczywiste. I wiesz, i on na przykład tam, konwencja jest taka, że wykorzystywani są celebryci do tego, żeby tłumaczyli pojęcia finansowe.
Ale tak, wiesz,
na to pada jakieś trudne hasło i w tym momencie pojawia się, nie wiem, jakiś słynny kucharz, który zaczyna
i tłumaczyć prostym językiem, nawiązującym pewnie do kuchni albo coś.
Tak, tak.
Ale wiesz, że to jest dokładnie, ze wszystkim się tak dzieje. To jest po prostu poziom manipulacji. Ten, ja oczywiście nie będę teraz mówił o przykładach, bo wyjdę na oszołoma i tak dalej, bo to zwykle tak się kończy, nie? Że specjaliści w danej dziedzinie mówią, o, no tak, jasne, ohoho. Ale dokładnie tak jest. Zresztą w ogóle a propos tego, co się dzieje w polityce i tak dalej, polecam dwa filmy. Polecam dwa filmy, ale jeden w szczególności i polecam naprawdę Walk the Dog, to jest świetny film, Fakty i Akty, a drugi to jest Primary Colors. Też chyba kiedyś o tym mówiłem. On jakby luźno fabularyzuje, oczywiście zmieniając nazwiska bohaterów i tak dalej, kampanię wyborczą sprzed, no teraz już będzie 25 lat, kampanię wyborczą na prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc naprawdę polecam. To jest pokazane, jak pewne rzeczy, jak pewne schematy działają, ale to jest taka mocna dygresja w tym wszystkim, wracając do technologii i tak dalej. Mi się w ogóle podoba to, że po prostu technologia idzie tak do przodu, tylko no, milion też razy o tym mówiliśmy, jak po prostu jakby fantaści nie przewidzieli, co będzie głównym priorytetem technologii.
Czyli tak naprawdę, jak się patrzy na science fiction z lat 80. czy wcześniejsze, czy 90. poza Lemem, bo Lem był wyjątkowy,
tak,
to w większości nikt nie pomyślał o miniaturyzacji.
Tak, tak, tak.
Nikt nie pomyślał o tym, że wiesz, że będzie bardziej była wizja właśnie tego, że wszystko będzie większe i ogromniejsze, że będziesz miał 20 telefonów na słuchawkę w domu, a nie jeden.
Tak, że gazety będą na telewizorze. No to w jakimś tak, stopniu to jest, wiesz, ten. Ale nikt nie pomyślał, choć oprócz powiedzmy jakiejś tam garstki ludzi, że będziesz miał jedno urządzenie, które będzie wielkości dłoni, które absolutnie zastąpi ci wszystko. Bo nawet teraz, jak oglądałem jakiś sketch, czy jakiś taki, nie wiem, stand-up na Netflixie, jeden właśnie z komików opowiadał dowcip, który właściwie zaczynał od tego, że tłumaczył, co to jest camcorder. Wytłumaczył camcorder, to jest po prostu taki iPhone, który po prostu był duży i nosiło się go na ramieniu, no nie? Wiesz, bo kamera kiedyś, żeby nagrać, wiesz, film z wakacji, dobre 20-30 lat temu, to miałeś potężną walizkę, którą nosiłeś na ramię, na wielkie kasety. Oczywiście to się zmieniało później, bo te malutkie kasetki to było super.
Mniejsze kasetki, potem było nagrywanie na dysk twardy już, nie?
Dokładnie, a teraz tak naprawdę bardzo rzadko się widzi ludzi bardzo z kamerą.
No, to jedynie... są ludzie z lustrzanką.
Lustrzanka, ale to, albo tak, to jest taki status, tak, wiesz, to jednak dodaje plus 5 do wizerunku, no nie? To, wiesz, pokażesz się z taką kamerą, to znaczy, że jesteś profesjonalnym fotografem, to nie jest tak, że cykniesz sobie
tak,
selfie, tylko tutaj, wiesz, robisz artystyczne zdjęcia i prawda, tam lepiej, prawda, zbiera cosplayerki na przykład na takim konwencie. No i to jest super. No ja w ogóle, gdybym mógł, to bym sobie kupił taką kamerę, ale one są strasznie drogie, no bo jednak status kosztuje, nie?
Tak jest.
Dokładnie, więc w ogóle fantaści nie przewidzieli, że priorytetem nie będzie podbój kosmosu, że nie będzie, prawda, że nie będziemy dążyć do jakiejś takiej samodestrukcji, że będzie cyberpunk, prawda, że będą korporacje, które są złe i one są złe i niczego się, czym się przejmują. Nie, po prostu nie przewidzieli tego, że poprawność polityczna doprowadzi do tego, że korporacje będą się bały po prostu zostać złe, bo będą się bały o oskarżenie o jakieś, nie wiem, o jakieś praktyki, które zniszczą im wizerunek. Wiesz, i to, że na przykład, nie wiem, teraz była ta kwestia z tym pracownikiem Google'a, który napisał notatkę wewnętrzną do zarządu, która po prostu wyciekła i zrobiła się z tego duża sprawa. Ja nie odnoszę się do tego, co on tam napisał i do jego poglądów, nie? Ale chodzi mi o to, że po prostu jak szybko, w jaki sposób zareagowano. Że jakbyś myślał o cyberpunkowej korporacji, to by...
Bo Google zawsze wydaje się taki super hub do przodu, nie? I właśnie, że Google PR-owo to stwarza teorię taką firmy bardziej otwartej, a nie szybko redukującej takie sytuacje.
Tak, tylko że Google nie ma tak naprawdę... PR Google'a polega na tym, że to jest firma, która jest po prostu takim idealnym miejscem do pracowania, wiesz, masz te kampusy fantastyczne, wiesz, ludzie
jak
po prostu...
Huli.
Tak, no to jest, nie? Dokładnie, to jest huli. To jest, w ogóle najlepsze, co udało się zrobić w Silicon Valley, co później niestety zostało moim zdaniem rozmienione na drobne, to jest to, że oni fantastycznie niektóre firmy podmienili, prawda? Tak, że Huli to jest tak naprawdę Google, ale na pewnym etapie Google się pojawia i nagle chodzi na to, że masz po prostu Google i masz Huli. I to się tak źle
balansuje. To jeszcze jedną rzecz muszę dorzucić, bo ja miałem ciężki start z Silicon Valley. Mhm. Obejrzałem pierwszy odcinek i było takie... Czy ja to chcę oglądać właściwie? Mhm. A jednak warto zacisnąć zęby, jak to brzmi, i wejść w niego, bo bardzo szybko serial wciąga. Zwłaszcza, że on jest króciutki. Odcinki są 20-minutowe, więc czy tam 20-minutowe, tak. Więc się ogląda tak z marszu, bez żadnego problemu.
Nie wiem, czy już widziałeś zakończenie tego pierwszego sezonu, tej pierwszej serii.
Nie.
Ale jest genialne. Oczywiście ja uważam, że seriale kończą się gdzieś w okolicach drugiego, trzeciego sezonu. Że masz naprawdę te wszystkie świeże pomysły, one starczają na powiedzmy 2-3 sezony, a później to już zaczyna się odcinanie kuponów i tutaj to odcinanie kuponów jest i mi się bardzo ten serial zaczął przejadać i bardzo lubię bohaterów, ale wydaje mi się, że najmocniejsze są właśnie pierwsze 2 sezony, najostrzejsze w ogóle, tam są bardzo hardkowe rzeczy, a najzabawniejsze jest to, że on w tak sposób genialny, bo do pewnego momentu przynajmniej te pierwsze sezony tam... one były konsultowane z ludźmi, którzy rzeczywiście żyli tym Silicon Valley, że byli tam CEO i tak dalej. Nie wiem, czy tam chyba jakiś były CEO Twittera nie konsultował, czy jakby nie pisał nawet scenariusza. Ja musiałbym to sprawdzić. Teraz mogę, z palca mieć wyssaną informację, ale generalnie chodziło o to, że to był niesamowicie autentyczny serial, że gdyby nie to, że ten twist komediowy, czyli to wrzucenie tego wszystkiego, tego absurdu na śmiechę, to ludzie, którzy funkcjonują w Silicon Valley, to po prostu potwierdzi, że to jest dokładnie tak. Że to się wydaje, że to jest śmieszne, to się wydaje, że wiesz, że nie ma takiej postaci jak właśnie ten venture capitalist, o którym rozmawialiśmy, a tak naprawdę okazuje się, że on na przykład jest wzorowany, przynajmniej takie plotki są, na Peterze Thielu, nie? Czyli na przykład, nie wiem, współtwórcy PayPala. Jest fantastyczny jest ten serial, jeśli patrzysz na niego
w ogóle,
właśnie
jak się
na
trochę,
kilku płaszczyznach.
Jak się trochę czytało o Silicon Valley swego czasu, ja kiedyś na taki bardzo interesujący tekst trafiłem prostytucji właśnie w Silikonowej Dolinie i jak tam się pojawia prostytutka w filmie, to tak bardzo mi się to skojarzyło właśnie z tym tematem. A w ogóle jak jesteśmy na progu seriali, technologii i różnych dziwnych, szalonych czasów, które się dzieją, to słuchaj, zdarzyło mi się obejrzeć właśnie Black Mirror. Wszystkie 3 pełne sezony. Nie wiem, to oglądałeś wszystko, czy
tak,
nie?
Tak, 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 na bieżąco. Znaczy na bieżąco. W tym sensie, jak się pojawił na Netflixie ten trzeci sezon, to chyba było 6 odcinków, to ciurkiem.
I wiesz co? I mam takie przemyślenie, bo o tym serialu dużo już było powiedziane, więc nie ma co tak. Na nim się koncentrować, ale jedna rzecz do mnie dotarła. Bo on często, narracja, która na jego temat się pojawiała, to, że on pokazuje zagrożenie, jakie ze sobą niesie technologia, tak jakby. Mhm. A ja mam wrażenie, że jak się nas skupisz właściwie tak trochę głębiej, to ten serial pokazuje, oczywiście jest to w pełni powiązane z technologią, ale że zazwyczaj ludziom, którzy mieli coś na sumienie, dzieje się krzywda. W sensie, że prawie wszyscy bohaterowie, którzy, bo tam większość odcinków nie kończy się pozytywnie dla głównego bohatera. Mhm. I jak się zaczniesz zastanawiać nad tym, to zazwyczaj to nie byli super fajni ludzie, którzy byli, wiesz, super, super okej. Okay. To zawsze w kilku odcinkach, jeden odcinek to wręcz gra na tym kompletnie, tak zwany biały niedźwiedź, nie wiem, czy to pamiętasz, nie pamiętasz, gdzie właśnie gra na tym zaskoczeniu, ale nawet ten odcinek, który się zaczyna z kwestii dostępu do kamerki w laptopie, to suma summarum tam okazuje się, że wiesz, że...
Nie, no to tak, ale właśnie, no właśnie to jest bardzo ciekawe, bo każdy z tych jakby, bo to jest bardzo ciekawie zorganizowany serial, bo każdy odcinek jest nie tylko odrębną historią, ale też jakby inni reżyserzy, inni ludzie przy nim pracują. I o ile na przykład przynajmniej przez pierwsze dwa sezony jakby był ten sam scenarzysta, tak, znaczy w sumie w trzecim sezonie też, jak później teraz sobie sprawdzam, to też jest jakby Charlie Brooker jest jakby scenarzystą tego, ale widać, że za każdym razem, jak jest inny reżyser, to troszeczkę jest inny wydźwięk. I ja rozumiem, o co ci chodzi, że to się trochę z tym wiąże, ale jednak ja bym powiedział, że jednak jest duży nacisk na to, w jaki sposób, no nie, technologia jest z jednej strony fantastyczna, bo daje ci nowe możliwości, a z drugiej strony tworzy jakby nożem, prawda? Że możesz nożem kroić chleb, a możesz kogoś zabić. Że z jednej strony masz fantastyczną technologię, na przykład, nie wiem, ten mój ulubiony odcinek jest ten The Entire History of You, gdzie chłopak, młody mąż ma, znaczy to w ogóle w przyszłości w oczach mają, włączy, tak, i są w stanie odtworzyć każdy fragment swojego życia, po prostu jak nagranie, powtarzać wielokrotnie pewne sceny, które się wydarzyły i analizować. I on, jakby oglądając fragmenty, które są z jego żoną, na przykład podczas jakiegoś tam bankietu w domu, czy jakiegoś tego przyjęcia, po prostu wyciąga niuanse, które normalnie człowiek by przerzucił. Więc technologia, która jest fantastyczna, dlatego że na przykład, nie wiem, możesz gdzieś jechać na wakacje, nie musisz myśleć o kamerze, wiesz, wszystkie twoje wspomnienia i tak dalej są ciągle żywe, możesz sobie je w każdej chwili otworzyć, nagle okazuje się być, wiesz, jakby powodem tego, że, wiesz, jakiejś manii, frustracji i tak dalej. I tutaj jest przypadek taki, że on wcale nie jest zły, no nie? Jednak okazuje się, że ma trochę racji, no nie? Że niby jest taki czepialski, niby coś tam znaczy, no, dopatruje się, wiesz, jakieś historia.
Ale to nie jest tak, że ten człowiek jest super, super fajnym, miłym, sympatycznym człowiekiem, nie?
No tak, ale ale wiesz,
to jest tak... Chodzi, że tam bohaterowie, ty masz rację, że on ma rację i tak dalej, i że w pewnym sensie wychodzi na niego, na tą jego paranoję, ale jego zachowanie... To nie jest tak, że to jest fajny koleś. To nie jest ktoś, z kim, wiesz, chciałbyś się przyjaźnić.
No nie, no wiesz, bo to jest tak, że jest taka zasada, którą oczywiście ktoś powie, no nie, że puknie się w czoło, no nie, ale czasami jest tak, że warto żyć w myśl powiedzenia, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Że jeśli na przykład mamy coś na sumieniu i to nie jest coś, prawda, no akurat w tym przypadku, powiedzmy, zdrada jest dosyć poważna, ale jak ktoś coś, powiedzmy, małego przeskrobał, to po co tam denerwować się i tak dalej? Po co, wiesz, informować? Nie, na przykład, nie wiem, przypadek. Powiedzmy, że dostałem mandat. I po co mam żonę denerwować, że mnie gdzieś zatrzymała policja i mi wlepiła mandat za szybką jazdę, albo że przyjechałem na czerwonym świetle, czy coś w tym stylu? No, wiesz, no, tylko wprowadzę niepotrzebne nerwy. Nie,
tam, ja ci dam przykład, który często się pojawia, czy to w serialach, czy czasami nawet wśród ludzi, których ja znam, gdzie partnerzy... Teoretycznie rzecz biorąc ukrywają, ale tak naprawdę wszyscy o tym dokładnie wiedzą, tylko po prostu się o tym nie dyskutuje. Nie wiem, kwestia palenia na przykład. Czasami jest tak, że jedna strona uważa, żeby nie chce, żeby druga paliła i ta druga generalnie rzecz biorąc nie pali, natomiast czasami, wiesz, gdzieś tam w Leftovers była scena, gdzie właśnie on wracał z biegania, nie? I wiadomo, że jego żona wiedziała, że on palił, bo papierosy śmierdzą jak diabli, ale teoretycznie rzecz biorąc nie było tego tematu, nie?
I na tym polega właśnie w życiu sztuka kompromisu. I taka technologia absolutna, jaka jest pokazywana w tym, no tego kompromisu, wiesz, ten kompromis jest no i go nie ma, bo wszystko się opiera na zero-jedynkach.
W tym odcinku, w którym powiedziałeś, to jest dokładnie tak, w momencie, w którym, nie wiem, była jakaś dyskusja jakiś czas temu, to wspomnienia mają to do siebie, że czasami się zacierają, czasami się zmieniają. Tak. I możesz pamiętać, i możesz być święcie przekonany, że coś miało inny wydźwięk, niż miało faktycznie, a w momencie, w którym ktoś tobie to, przepraszam, da czarno na białym po twarzy, to nagle
i każdy, kto
być...
ma żonę, czy każda, która ma męża, czy każdy, który ma męża, partner, każdy, tak, że ma żonę, wiedzą, że po prostu są takie sytuacje, że możemy kogoś kochać, ale czasami się człowiek kłóci o drobną rzecz i nie może dojść do tego i być może niby technologia by rozwiązała to, że wiesz, udowodnilibyśmy coś, ale to jest broń naprawdę, która mogłaby mieć niesamowite konsekwencje tam negatywne, odnośnie jakby się jej za często stosowało.
Relacji partnerskich i tak dalej, było też pokazane w innym odcinku motyw blokowania drugiej osoby. I wiesz, i prawda jest taka, że w momencie, w którym żyjemy w normalnej rzeczywistości, tego tak. nie ma, to prowadzi do tego, że ludzie się godzą, jakoś tam czasami nawet po większych problemach są w stanie dojść do porozumienia. A wiesz, a w momencie, w którym kogoś blokujesz i nie ma odwołania, to więc absolutnie tak jest, że Black Mirror pokazuje rzeczy, które są na myśl w pewien sposób super. Mhm. Wiesz, że to było wow, kto by nie chciał mieć dostępu do wszystkich swoich wspomnień na zasadzie kliknięcia palcem. Ale z drugiej strony pokazuje, że jak bardzo tak naprawdę byśmy tego nie chcieli. A z trzeciej strony jednak ja mam taką silne wrażenie, że złe rzeczy tam się złe rzeczy dzieją złym ludziom.
Tak, znaczy ja bym powiedział tak, że gdybym miał taką możliwość, to bym sobie takiego wszczepu nie zastosował. Właśnie ze względu na to, żeby po prostu pozwolić pewnym takim złym wspomnieniom w jakiś naturalny sposób zniknąć, się zatrzeć. A tak, takie rzeczy nie są możliwe, jak myślę. Zresztą, jak mówię, Black Mirror to jest świetny serial, tylko po prostu u mnie to jest tak 50-50. Na każdy odcinek, który mi się podobał, zawsze gdzieś tam pojawiał się drugi, który mi się nie podobał i na przykład ta seria trzecia jest idealnie, jakby idealnie oddaje to co mówię, że po prostu ten plus minus. Że, i to jest ciekawe, że to takie właśnie amerykańskie odcinki mi się bardziej podobały niż te brytyjskie. No, to jest w ogóle ciężki serial.
Tak, to jest serial, po którym po każdym odcinku absolutnie nie uważam, że to jest serial do jak to się mówi, grindowania, czy tam binge-watchowania. To jest serial, gdzie warto każdy odcinek sobie obejrzeć oddzielnie, pomyśleć o nim troszkę, zobaczyć co i jak. Nie, bo ten serial, jakby się oglądał odcinek za odcinkiem, to moim zdaniem lepiej jest, jak po każdym odcinku można chwilkę sobie o nim pomyśleć w własnej głowie i zastanowić się, co się właśnie obejrzało, ale też na pewno warto go zobaczyć, bo jednak no, robi wrażenie.
No, ale tak w sumie zaczęliśmy o tych serialach, czy zaczęliśmy, to już tak rozmawiamy o serialach, to przyznałem, że więcej właściwie oglądałem seriali niż grałem. I dwa seriale obejrzałem, to tak na szybciutko wspomnę. Jeden to jest Hand of God.
Zachęć mnie, bo zobaczyłem twój wpis na grupie i gdzieś tam na jednej z wielu wishlist, czy też watchlist do sprawdzenia myśl się pojawiła, ale to teraz powiedz mi, czemu powinienem...
Znaczy, jeśli lubisz seriale, w których negatywne postacie są głównymi bohaterami, i tu już nawet nie chodzi mi o pewne wątki, ale na przykład, nie wiem, jeśli ci podobał, wiesz, Breaking Bad, nie wiem, Better Call Saul i tak dalej. Takie seriale, gdzie jednak... Bo zwykle jest tak, że masz dobrego bohatera, który ma jakąś skazę i to sprawia, że ten bohater jest interesujący. Ale ostatnio się trochę zmieniło, że jest potrzebne tak, że masz po prostu absolutnie no, czarny charakter, ale gdzieś tam raz na jakiś czas jest jakiś taki pierwiastek czegoś dobrego, czegoś ważnego, no nie? Co sprawia, że jakby ta postać jest jakoś, tak, w jakiś sposób fascynująca i najpierw zwróciłem na jego uwagę, bo tam gra Ron Perlman. No to mówię tak, uwielbiam Rona Perlmana, więc muszę się zainteresować. No ale na początku tak średnio mi podszedł ten serial, bo to jest historia gościa, który w pewnym momencie dostaje objawienia. Zaczyna się chyba pierwszy sezon od tego, że stoi nagi w fontannie, wiesz, w publicznym miejscu i mówi językami. Później się okazuje, że nawrócił się w jakiś dziwny sposób i to było krótko po tym, jak jego syn próbował popełnić samobójstwo. I cały serial jest jak zrobiony, że masz jakiś taki kryminalny wątek w tle. Ta postać, wiesz, na którą gra Ron Perlman, jest sędzią i to sędzią chyba to jest sędzią bardzo surowym. Nikt go nie lubi. Jest takim kawałkiem skurczysyna. Jezus, nazywają go, że wiesz, zawsze jak już kogoś skaże, to na najwyższy wyrok i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie właśnie dochodzi do tego, wiesz, to objawienie i to nie sprawia, że on się staje dobry, nie. Tylko on uważa, że Bóg dał mu misję. I to jest najlepsze, że w całym serialu masz tak przeplatane są wątki, że nie wiesz, czy wątki, czy właściwie sytuacje, że nie wiesz, czy to on ma jakieś wizje, czy on przypadkiem...
Czy nie ma wariatem,
czy rzeczywiście jest jakaś boska moc, która kieruje nim. I pewne rzeczy, prawda, w tym jego osobistym śledztwie przedstawiam. Tam oczywiście jest jakaś taka polityka, no nie, bo okazuje się, że on jest nie tylko sędzią, wiesz, z jakiejś bogatej rodziny, ale też jest związany z burmistrzem, którego gra, pewnie nazwisko ci nic nie powie, Andre Royo, ale to jest koleś, który w The Wire grał, on grał tego Reginalda Bubbles. Znaczy, ktoś, kto widział The Wire, to prawdopodobnie skojarzy od razu. Ja niestety tak bardzo nie piszę, ale to jest aktor, którego z twarzy od razu rozpoznasz. I naprawdę drugi sezon, jak po pierwszym w ogóle nie wciągnąłem się, to drugi po prostu te wątki, no nie tego, czy to jest, wiesz, wizja, czy to jest są majaki człowieka, który cierpi może na jakąś chorobę psychiczną, czy rzeczywiście Bóg daje mu znaki, że to jest dużo gęstsze, dużo więcej jest takich wątków, które się tak właśnie przeplatają, że to, co się dzieje, powiedzmy, jakby decyzje, które wpływają na fabułę, no związane z tym, że powiedzmy coś tym głównym bohaterem Nolan kieruje. No i to fantastycznie się to ogląda, właśnie na drugi sezon pochłonąłem, no niemal binge'ując, nie? Tam jak powiedzmy nie za jednym posiedzeniem, ale przynajmniej kilka mi zajęło, bo to jest chyba tylko 10 odcinków, oczywiście są odcinki godzinne, ale niestety, co doczytałem już po obejrzeniu właśnie drugiego sezonu, okazuje się, że to jest serial, który się niestety po tych dwóch sezonach kończy. A on miałby jeszcze tam ciekawy potencjał na rozwinięcie. Niemniej można powiedzieć, że to takie pół zamknięte, pół otwarte zakończenie pozwala, powiedzmy, tej historii, wiesz, jakby takie niedopowiedzenie, które zostaje takie delikatne na końcu, co by było, gdyby ten wątek jakby jeszcze rozwinąć. No nie, to już możesz sobie w głowie dopowiedzieć. Nie chcę zadać zakończenia, ale w każdym razie to jest jeden serial. The Hands of God zdecydowanie polecam. Jeśli ktoś ma Prima, no to jest jeden z jakby z obowiązkowych tytułów, którymi warto się zainteresować. A drugi też jest na Amazon Prime, tylko to jest ciekawe, że na razie go widziałem, ja go obejrzałem przez Prime UK, nie? Na Amazonie. Widzę go i mam go w kolejce w Prime Island, więc nie wiem, jak jest w Polsce, więc to musisz powiedzieć.
Okay.
Comrade Detective.
Czy to nie jest ten serial, który był reklamowany z Channingiem Tatumem?
Tak, i najlepsze jest to, ja zacząłem go oglądać, byłem przekonany, że Channing Tatum tam gra, ale zaczyna się od tego, że wiesz, Channing Tatum i reżyser chyba, o ile się nie mylę, siedzą chyba w jakiejś takiej sali kinowej i tak dalej i opowiadają historię, anegdotę, jak gdzieś tam kilkanaście lat temu, czy paręnaście, parędziesiąt, nie wiem, walcząc z propagandą amerykańską, wiesz, tego zgniłego zachodu, komunistyczny rząd Rumunii postanowił zrobić właśnie serial, w którym przedstawia jakby dobre, pozytywne cechy właśnie komunizmu, wiesz, do tego, jak się żyje w takim świecie i tak dalej, w takim kraju, jak to jest lepiej i tak dalej. I to jest serial, który oni podobno gdzieś tam znaleźli, gdzieś odkopali z jakichś czeluści archiwów tych rumuńskiej telewizji, odrestaurowali go, zdigitalizowali i podłożyli dubbing amerykański i postanowili Amerykanom go zaprezentować. Ale po prostu jak go oglądasz, no nie, to jest klasa sama w sobie, bo to jest normalnie absolutny pastisz nie tylko powiedzmy kina tamtych czasów, ale wiesz, pewnych zachowań, wiesz, te teksty, które rzucają bohaterowie, są takie antyamerykańskie, antykapitalistyczne, no po prostu fantastycznie się to ogląda, że tam jest taka scena, jak na przykład główni bohaterowie muszą odwiedzić ambasadora Stanów Zjednoczonych, w tym przypadku pani ambasador, więc przychodzą do ambasady, tam pani sekretarka mówi, że oni nie są umówieni i żeby być umówionymi, to muszą być w tym notesie. Z czego ten policjant bierze ten notes, coś tam wypisuje, ten notes wraca do tej dziewczyny, a tam jest wielki falus narysowany, no nie? I jest taki humor. I oni siedzą później na kanapie i czekają, prawda, na audiencję u ambasadora, a kogo widzisz w tle? Dwóch Amerykanów, którzy, wiesz, wielkich, takich tłustych, tych wpieprzających hamburgery. No, tego się nie da opowiedzieć, dlatego że to jest po prostu parodia, wiesz, pewnych rzeczy i to trzeba zobaczyć, tak jak mówię, no, aktorów fantastycznie dobrali, jeśli chodzi o obsadę generalnie, no bo ten Joseph Gordon Levitt, no to no nie wiem, no kojarzysz tego aktora, on grał niedawno
to jest Incepcji, jest bardzo znany.
Tak, Looper.
Albo z tego swojego filmu, gdzie grał Lovelasa i grał Scarlett Johansson. Lovelasa uzależnionego od porno. To był, gdzie on był reżyserem też tego filmu. Wszyscy się śmiali, że po prostu wymyślił sobie, że chce mieć film, gdzie będzie miał scenę erotyczną z Scarlett Johansson. Dlatego siebie sam obsadził w innej roli. Don John. Ten film się nazywał Don John, tak.
Cały ten serial Comrade Detective był kręcony rzeczywiście w Rumunii. Miał wszyscy aktorzy, niektórzy tam występują w nim, pochodzą stamtąd, więc nie jest absolutnie autentycznie, jeśli chodzi o miejsce, o postacie i tak dalej, i tak dalej. Tylko oczywiście później jest ten twist z tym dubbingiem i to jest fantastyczne, bo te wszystkie na przykład takie błędy dubbingowe, które są, że czasami na przykład dubbing jest ciut dłuższy niż powiedzmy czas otwarcia ust i tak dalej, no po prostu no, trzeba zobaczyć ten serial jako interesującą, interesujące spojrzenie na ten zgniły zachód właśnie przez pryzmat kraju komunistycznego. I to jest coś, co moim zdaniem udało się wyjątkowo, ze względu na to, że bardzo rzadko masz takie odważne, rzadko masz po prostu jakieś oryginalne pomysły w serialach, no nie? Że ludzie się prześcigują, co by tutaj nowego zrobić, ale generalnie większość widzów szuka tego samego. I jeśli chodzi o telewizję taką tradycyjną, no to masz przeważnie w 99% odgrzewane kotlety. I właśnie dzięki Netflixowi i Amazon Prime no, jest jakby miejsce na takie szalone pomysły. I na przykład jest fantastyczny serial, na który po prostu czekam jak na żaden inny. I to jest serial z Van Dammem. I na pewno coś słyszałeś. Nie słyszałeś?
Nie, w ogóle.
Ja muszę sobie dokładnie sprawdzić tytuł, ale to jest serial, który też został wyprodukowany dla Amazon, dla Amazona. Jean-Claude Van Johnson. I jest po prostu rewelacyjny. Nie wiem, czy nie wspominałem o jakimś odcinku, albo przynajmniej na grupie mogłem coś powiedzieć, że generalnie chodzi o to, że Van Damme gra samego siebie, tak? Czyli gra Van Damme'a, ale okazuje się, że w tym wszystkim jest twist. Bo tak naprawdę Van Damme jest tajnym agentem, który działa pod pseudonimem Johnson. I on tylko jeździ na te różne plany zdjęciowe do różnych krajów, kręcić filmy, no nie, karate i tak dalej. Ale tak naprawdę to drugie dno jest takie, że on jest właśnie agentem i wykonuje różne akcje dla rządu. Jest jednym z najlepszych. No po prostu jest fantastyczne. Oczywiście to jest komedia, więc tam jest mnóstwo humoru, ale do tej pory powstał tylko pilot. On jest krótki i w tym roku ma się pojawić pod koniec tego roku cały sezon, więc to jest naprawdę coś, co polecam. Obejrzyjcie sobie Jean-Claude Van Johnson pilot. Jest to. No, to jest takie, wiesz, te dwa seriale, powiedzmy, zabrały mi tak większość czasu wolnego, który miałem, który nie poświęciłem nagranie w Until Dawn, więc jakby...
Ja słuchaj, z takich dziwnych rzeczy właśnie, tak jak mówiłeś o tam jakichś oryginalnych czy odważnych rzeczach, to trafiłem, wybrałem z prezentacją. Serial, który miał premierę dawno temu, bo chyba w lutym, czy na początku roku, Netflixowy również, Santa Clarita Diet. Nie oglądałeś?
Oglądałem, nawet przekręciłem raz nazwę, jak opowiadałem o tym serialu, czy jak wspominałem, że Santa Clara powiedziałem.
Przebrnąłeś przez całość?
Tak, i on jest całkiem niezły.
Też jest krótki, bo jest 20-minutowy, czy tam 20-kilkuminutowy. Ja na razie obejrzałem dwa odcinki i jestem zaskoczony, bo wiedziałem, czego się spodziewać po tym serialu, no bo już tam nie jest to jakiś premierowy rzecz, ale jestem zaskoczony, powiedziałbym, intensywnością obrzydliwości, który w nim jest pokazany.
Znaczy to później to się
wręcz,
zmienia,
to jest wręcz gore moment.
Znaczy ja ogólnie jestem fanem, wiesz, niekończących się tam rozprysków wymiocin, które na pewnym etapie są jakby takim stałym elementem, ale jednak humor jest, no, jest super w tym sensie. To taka trochę przez to dysfunkcyjna rodzina, no nie? Bo w momencie, kiedy nagle pani domu okazuje się być zombiakiem.
Zombiakiem, no to ciężko być funkcyjną.
Tak, ale jest jakiś taki fajny humor i Drew Barrymore świetnie sobie poradziła z tą rolą, fajnie odgrała, wiesz, te dzieciaki są fajne, wiesz, ten syn sąsiadów, który jakby jest trochę zawiany,
nerd, geek,
tak, nerd. Zawiany, ale przez to jakby jest w stanie jakby pewne rzeczy w jakiś taki kosmiczny sposób uzasadnić, więc jakby to jest fajny serial, fajny taki, i to wszystko jest w takiej ciepłej atmosferze, nie, że to jest niby serial, gdzie
mamy, jest gore, ale jest radośnie generalnie.
Tak. I to, jak jesteś dopiero na etapie dwóch odcinków, to jeszcze tak jakby powiedzmy te najlepsze rzeczy przed tobą, ale na pewno się nie zawiedziesz.
Z innych rzeczy to mówiłem jakiś czas temu, że przebijam się przez Hell 3, ale chyba nie miałem okazji powiedzieć po zakończeniu. Czy
chyba nie, nie. Gdzieś tam może gdzieś indziej.
Chyba nie. No to powiem ci tak, że Hell 3 jest bardzo dobrą książką, która ma beznadziejne zakończenie. Absolutnie.
A to ciekawe. Wiesz co, ja wyczułem, że coś nie tak jest z tym tematem po prostu, bo ja trochę się napaliłem, no bo to Grzędowicz, ale mnie jakby nawiązywanie, wiesz, do social mediów i całego tego takiego grania pod eventy, no nie? To, co było po prostu tylko w tym na początku, no nie?
To jest
odrzuciło
książka
mnie.
O youtuberach, tak naprawdę. Tak. Znaczy tylko o youtuberach tam, wiesz, w dalekiej przyszłości. Natomiast tam się dzieje jakaś intryga, która nawet się zaczyna interesować, wciągać i tak dalej. Ja, wiesz, ja mam straszne wrażenie i jak sobie myślę o Panie Lodowego Ogrodu, to też mam takie trochę wrażenie, że tam było. To jest tak, że Grzędowicz wpada na jakiś pomysł, podobał mu się ten pomysł, zaczyna pisać książkę, po czym w którymś momencie się nudzi tym pomysłem. I w momencie, w którym się nudzi tym pomysłem, to książka kończy na przestrzeni kilkunastu albo kilkudziesięciu stron. Bo na dobrą stronę to Pan Lodowego Ogrodu, pierwszy tom był absolutnie genialny, ale jak spojrzysz na wszystkie cztery, to tam były wzloty i upadki.
No tak.
Ja bardzo lubię ten cykl i go absolutnie każdemu polecam, natomiast to nie jest tak, że to jest jakieś, wiesz, dzieło absolutnie najlepsza rzecz na świecie i tam 100 na 100 i tak dalej. Tak. Więc jeśli chodzi o Hell 3, to z jednej strony moim zdaniem mimo wszystko warto to przeczytać, ale zakończenie jest tak rozczarowywujące.
Mhm. Znaczy mi się wydaje, że problem jest tym, że on, tak jak powiedziałeś, no nie, że tematem są youtuberzy, ale to są tacy youtuberzy, którzy po prostu czyhają, przynajmniej moja opinia opiera się o to, co przeczytałem, czyli jakby ten pierwszy rozdział, czy te pierwsze rozdziały, które były w tym darmowym fragmencie udostępnione, że w momencie, kiedy komentujesz coś, co jest obecnie popularne i robisz z tego, powiedzmy, główny temat, czyli w tym momencie, powiedzmy, to są właśnie tak, youtuberzy, te eventy, że coś się dzieje, że ludzie żyją, powiedzmy, informacjami, bo to jest trochę tak, że i tak jakby żyjesz od wydarzenia do wydarzenia, nie? Jak tego nie ma w głównych mediach, w wiadomościach, to znaczy, że to już jest temat przeszły, nie? I jakoś tak... Grzędowicz próbuje jakby nadać temu twist, no nie, wiesz, stworzyć bohatera, który z jednej strony jest cool, ale jakiś taki, znaczy przedstawić, powiedzmy, to w jakimś takim świetle, którym byłoby to jakimś takim twistem, nie? Nie czułem tego, że to może być coś interesującego i boję się, że gdybym ja na przykład, że jak teraz nie przeczytałem Hell 3, to jak będę próbował to przeczytać, nie wiem, za 5 lat na przykład, to ten temat się może strasznie zestarzeć i tak się pewnie wszystko może zmienić, że to będzie totalnie nie do strawienia, no bo wątpię, żeby na przykład ta wizja, którą tam przedstawia, miałaby szansę jakby się urzeczywistnić, bo to jest w jak niedalekiej przyszłości się dzieje w ogóle akcja. Bo początek nie wydaje się, że to jest jakby bardzo odległa przyszłość, ale z drugiej strony tam chyba się akcja później przenosi w kosmos, nie? Tam, to musi być jednak...
Książka się dzieje w 2058, ale powiem ci, że ta wizja dla mnie jest tak przedstawiona, że ona równie dobrze mógłby być 2200 i 2100. Tak. Bo to jest taka przyszłość na tyle...
Rozwinięta
i na tyle daleka, że równie dobrze mogła się dziać w dowolnych tam latach przyszłości. Przyszłość po prostu. I tyle. A z innych rzeczy, które czytam, to aktualnie przebijam się przez Festung Breslau, czyli kolejną książkę pana Krajewskiego o przygodach Eberharda Mocka.
Ale Festung Breslau to nie jest jedna z tych... Właśnie, bo który to jest? Mi się wydawało, że już jakiś czas temu się zarejestrowałeś.
Aktualnie Festung Breslau dzieje się w, jak sama nazwa wskazuje, w obleganej przez Armię Czerwoną twierdzy Wrocław, czy też Breslau, raczej w 1945 roku i wiesz, i to się dzieje... cały czas w tle, czyli jest właśnie podróżowanie tunelami, jest kurczę tam armia radziecka, która jest stałym zagrożeniem, które się pojawia tu i tam. Polecam, warto.
Co ostatnio grałeś? To tak na zakończenie, zupełnie w szalonej kolejności zapytam się, w co ostatnio grywasz? W co obecnie grasz, albo w co ostatnio grałeś, ewentualnie jeśli zrobiłeś sobie teraz przerwę taką jeszcze dodatkowo.
Wiesz co, ja grałem ostatnio w tak trochę z doskoków różne rzeczy. Wciągnąłem się w coś, co jest straszne i to jest jak nauki, absolutnie nikomu tego nie polecam i wręcz uważam, że powinienem zwalczyć w sobie, ale nie mogę. Mam słabość, tu uwaga, wychodzę z szafy. Mam słabość do tak zwanych klikerów i do tak zwanych idle games. To są gry, które ich idol polega na tym, że one zazwyczaj mają gdzieś tam chodzić sobie w tle w przeglądarce i tam się rzeczy same dzieją, a po prostu to klikanie to czasem robimy po to, żeby coś przyspieszyć. Mhm. Takim klasycznie najbardziej znanym tytułem tego typu to chyba jest Cookie Clicker. Swego czasu była taka gra, która nie pamiętam jak się nazywała, która była związana z podróżami gwiezdnymi. To było bardzo fajnie graficznie zrobione, bo lataliśmy sobie stateczkiem wokół planety i po prostu aktywowaliśmy kolejne systemy, dzięki którym dowiadywaliśmy się więcej rzeczy. A teraz wciągnąłem się w kolejnego bezsensownego klikera, który się nazywa Realm Grinder, który ma tam tych systemów władowanych, bo każdy kliker, już jestem doświadczonym graczem,
aha,
o tym wiem, każdy kliker opiera się na restartowaniu. To znaczy, w największym uproszczeniu klikar polega na tym, że klikasz, więc zbierasz pieniążki, za zbierane pieniążki kupujesz sobie rzeczy, które te pieniążki generują tobie automatycznie i wtedy masz więcej pieniążków, więc kupujesz więcej rzeczy, które generują tobie automatycznie i tak dalej. Ale zawsze w którymś momencie docierasz do ściany, przy której ten czas, który ma minąć, żebyś mógł kupić kolejny przedmiot dający tobie więcej pieniążków, jest bardzo duży. I zazwyczaj wtedy jest jakaś mechanika, i to właściwie w każdym klikarze dokładnie tak samo, która polega na resetowaniu, restartowaniu, cokolwiek, jakkolwiek to się nazywa tym razem, dzięki czemu wracasz do zera i masz znowu zero pieniędzy, zero budynków, zero przyjaciół, czegokolwiek, ale na przykład jakiś dodatkowy mnożnik. I dzięki temu, tak jak zaczynasz grę i pierwszy budynek, który się pojawia, generuje tobie, nie wiem, jeden punkt złota na sekundę, to w momencie, w którym zabrałeś sobie jakieś tam te dodatkowe kryształy, cokolwiek innego, co się dostaje jako walutę po resetowaniu, zamiast jednej monety na sekundę dostajesz na przykład 5000 monet na sekundę. Przez to z automatu, jak masz 5000, to szybciej budujesz więcej rzeczy i nagle do tej ściany nie dochodzisz, tylko tą ścianę przeskakujesz, a ta ściana pojawia się, nie wiem, pół godziny później.
Czyli to jest taki mały eksploicik, no. Taki to hack jest mały.
Znaczy nie hack, na tym ta gra polega. No tak. One wszystkie opierają się na tym, że właśnie respawnujesz się, resetujesz grę i grasz dalej i znowu się resetujesz i grasz dalej. No i Realm
Grinder... Coś jak w tym w Dead Rising, tam był ten motyw, że powiedzmy, jakbyś chciał tak grę przejść z mostu za pierwszym razem, to byłoby ciężko, ale...
Tam było trzeba zapisywało się czasowo.
Tak, że po prostu trzeba było sobie powtórzyć wtedy ten bagaż doświadczenia, to wszystko stawało. No to ciekawe.
No i Realm Grinder jest wyjątkowy pod tym względem, dlatego że oprócz tego, że absolutnie trzeba sobie budować więcej rzeczy, resetować się i budować więcej rzeczy, to on ma tak jakby bardziej rozbudowaną mechanikę tych, bo w świecie tych Idle Games ten motyw, gdzie od zera dochodzisz do ściany i resetujesz, to jest run. I ten Realm Grinder tym się różni od zazwyczaj klasycznych, że idąc konkretnym runem podejmujesz decyzję, z jakimi frakcjami się wiążesz. Bo to jest wszystko niewyprzedzone, że masz królestwo i tam sobie budujesz domki w tym królestwie. No i cały myk polega na tym, że w zależności od tego, z jaką frakcją postanowisz się związać, czy to jest frakcja dobra, czy to jest frakcja zła, neutralna, coś tam, nie wiem, tytany, czy krasnoludy, czy nie wiem, demony, cokolwiek innego, to inne bonusy dostajesz. Czyli na przykład jedna frakcja boostuje tobie klikanie. I w momencie, w którym z nią się zwiążesz w tym konkretnym ranie, to wtedy dużo więcej pieniążków uzyskujesz z klikania myszką, co tak naprawdę w większości znaczy odpalenie autoklikera. Gdzieś tam w tle. No i to jest...
Kolejny
to jest
mały taki hak.
Powiem ci, że ja czuję bezsens tego, bo wiem, że te granice sobą nie niesie, ale mam jakąś taką... I to nie jest pierwsza. Ja tych kurde klikerów to mam za sobą, bo to jest tak, że ja go dłubię przez na przykład miesiąc albo dwa, albo trzy i w którymś momencie mi się już znudzę, przestaję w niego w ogóle grać, po czym za 2-3 tygodnie nagle trafiam na innego. I znowu się wkręcam. I to jest, ja tego absolutnie nie rozumiem, bo ja, widzisz, mam pełną świadomość tego, że te gry są bez sensu. W sensie, one nic ze sobą nie niosą. To nie jest tak, że tam jakaś fabuła się pojawia albo coś. To jest to dosłownie klikanie w krowy.
Ale to jest takie, ale to jest coś takiego, ja to rozumiem, że to jest po prostu takie lekkie, odmóżdżające, coś się tam dzieje. Znaczy, ja wiem, że to jest zupełnie inny gatunek gier, ale ja miałem taki krótki epizod i oczywiście szybko, na szczęście, wyzdrowiałem, kiedy grałem właśnie w Tiny Tower. Albo na przykład Fallout Shelter. To były takie gry, które też no, tam budowałeś, tworzyłeś i tak dalej. Oczywiście cała przyjemność polegała na tym, że widziałeś ten twój twór, który się rozrastał. Wiesz, ten, no, ta wieża coraz wyższa, ten bunkier taki bardziej rozbudowany, więcej ludzi, ciekawsze ogrody, ale jakby to do niczego nie przechodziło, bo jakby też nie było końca tej historii, więc nie było takiego satysfakcjonującego zakończenia w tym wszystkim. A też nie sądzę, żeby to był taki produkt, który chciałbym grać w nieskończoność, więc być może to jest taka faza tylko, Piotrze, wiesz. Przejdziesz przez te klikery i później wrócisz do flaszówek jakichś takich innego
co,
typu.
Problem polega na tym, że ja z tymi klikerami to tak od dobrego roku mam przygodę. Więc mówię, to jest tak, że gram 2-3 miesiące, a widzisz, i klikery to są jedyne gry, z którymi udało mi się i regularnie udaje mi się przeżywać przygodę, o którym kiedyś dyskutowaliśmy na podcaście, z eventami. Bo klikery trzymają się tym, że jakoś urozmaicają rozgrywkę. I zawsze jest w klikerach tak, że na przykład właśnie teraz w tym klikerze, którego gram, czyli w tym Real Grinder, trwa event letni. I event zawsze jakoś zmienia mechanikę, jakoś dodaje dodatkowe wiesz, zmiany, niezmiany. Na przykład bardzo długo, i to kurde mnie trzymało, zacząłem w grudniu, a kurde trwało to do jakiegoś kwietnia. czyli prawie pół roku, grałem w taki tytuł, który się nazywa Zombidl, znaczy zombie i idl w tak. jednym wyrazie. No i to jest tytuł, który polega na tym, że jesteś tak jakby przyjacielem złego nekromanty i po prostu rozwalasz domki wieśniakom. Tylko i wyłącznie dosłownie na tym to polega. No i budujesz sobie coraz większą armię, która te domki rozwala coraz szybciej, tam są jakieś mapy, to też jest, to, widzisz, problem polega na tym, że to jest teraz bardzo rozbudowane, więc one tam nawet wymagają jakichś strategii na poszczególne rany. I z tym Zombidl, kurde, to tych eventów to ja tam z dobre 5 albo był i świąteczny, i wielkanocny, i kurde walentynkowy, gdzie w walentynkowym evencie zbierało się serca wyrwane właśnie wieśniakom.
Sobie wyobrażam, znaczy, bo z jednej strony mówisz, że to jest taki tytuł, który można sobie odpalić w tle, ale też sobie wyobrażam, jak produktywno, że jakiś biurak musi spadać, to nie? Chociaż ewentualnie to jest i tak czas pewnie, który ktoś by poświęcił na Facebooka, więc jakby to jest... jakby, wiesz, jeden i ten sam. A z takich...
U mnie to jest tak, że z tymi klikerami, grenderami ja zawsze dążę do, że tak powiem, maksymalizacji zysku przy minimalizacji wysiłku. Czyli zawsze w nie gram w ten sposób, żebym jak najmniej musiał robić, a dostawał jak największą zwrotkę. Czyli na przykład w przypadku tego Lear Gainera znalazłem metodę, że najlepiej zaglądać do niego co 3-4 godziny. I za 3-4 godziny się loguję, klikam sobie przez 5 minut, dobudowuję budynki, wychodzę. I potem jak wracam, to zawsze oczywiście jak jesteś offline, to się zbierają surowce, coś tam. Więc nagle masz boost do doświadczenia. I straszne jest to, że z jednej strony absolutnie mam świadomość bez sensu tego, że się w to wciągam, ale z drugiej strony nie mogę się oderwać. Już się z tym trochę pogodziłem, że kurde, lata całe mijają na bezsensownym klikaniu w ekraniki.
Coś czuję, że będzie potrzebna interwencja w takim razie.
No a z takich gier normalniejszych to ostatnio mam przyjemność grać w tytuł, który się nazywa, on jeszcze nie miał premiery w momencie, w którym rozmawiamy, i wydaje mi się, że embargo dla odmiany już na niego zeszło. W wersję preview aktualnie gram, rzecz się nazywa Escapist 2.
Czy to jest ten taki coś pixel artowy Escapist, druga część?
Tak, tego to jest sequel tego pixel artowego Escapista, którego pierwszego grałem zresztą w dodatek do pierwszego, dodatek samodzielny, dodatek, który był związany z The Walking Dead. Mhm. No i gram teraz w tego drugiego i trochę już w niego pograłem. I powiem ci, że to jest twórcze rozwinięcie pierwszej części.
Czyli takie Splatoon 2. W sensie, że...
No nie grałem taka... w Splatoonowie.
Ale nie, chodzi mi o to, że... Nie że mechanicznie, tylko że... Tak jak Splatoon 2 do Splatoon pierwszej części się ma, tak samo właśnie Escapist 2 do pierwszej części się ma, że właściwie to jest to samo, tylko takie troszeczkę bardziej rozbudowane z jakimiś drobnymi dodatkami, czy to jest jednak zupełnie coś nowego, wiesz, że...
Nie, absolutnie to jest to samo, niektóre mechaniki są dokładnie identyczne, niektóre są rozbudowane bardziej, dużo. Ale szczerze mówiąc jestem zaskoczony, jak dużo czasu mnie to wciąga, bo jednak ona to jest taka gra, która ucieczka, bo tam jest kilka więzień i to w ogóle teraz w tej części oni to bardzo rozbudowali, bo oprócz tego, że masz zwykłe więzienie, masz na przykład transport więzienny, czyli nie wiem, jest Connor i musisz uciec z tego lotu skazańców w trakcie lotu. No i też metody na... Teoretycznie rzecz biorąc, to jest sandbox, gdzie robisz dokładnie to, co chcesz, natomiast jest tam bardzo dużo grindu, bo musisz grindować sobie, ja to nazywam grindowaniem, pieniądze i dzięki pieniądzom jakiejś tam walucie wewnętrznej, więziennej kupujesz, wiesz, kontrabandę i za pomocą tej kontrabandy możesz opracowywać sobie swój plan. Bo niestety to nie jest tak, że wszystkie surowce masz dostępne i możesz sobie łom zrobić z powietrza, tylko jeżeli chcesz zrobić łom, no to musisz kombinować, że no łom, to będę potrzebował kawałka drewna, będę potrzebował taśmy klejącej i będę potrzebował na przykład pilnika. No dobra, tu kawałek drewna to znalazłem, bo udało mi się wkraść się do tartaku, czy tam do jakiegoś miejsca, gdzie trzymają drewno, taśmę klejącą to ukradłem kumplowi z celi, z jego szafki, no ale skąd tu wziąć ten pilnik? No pilniki nigdzie nie leżą, nie mam dostępu do warsztatu, no to muszę znaleźć kogoś, kto mi ten pilnik sprzeda. A jak chcę mi sprzedać ten pilnik, to muszę najpierw skombinować pieniądze, albo mogę robić zadanie dla innych więźniów, typu spuść komuś łomot, albo ukradnij coś, albo coś komuś podłóż, albo możesz normalnie iść do pracy, bo tam jest taka mechanika pracowania. W zależności od tego, jakich zadań się podejmujesz, to masz inną płacę od rządu więziennego. No i przez to, że tam wszystkie przedmioty się niszczą, to jak wiesz, zrobisz sobie kill-off, to stukniesz nim 6 razy i już jest do wyrzucania, musisz robić sobie nowy kill-off. No i to wymaga grindu, a ten grind przekłada się na to, że ta gra trwa. Ucieczka z pierwszego więzienia, zanim znalazłem metodę na to, zajęła mi jakieś 2,5 godziny. Wow. Co jest śmieszne w momencie, w którym znalazłem tą metodę, to potem specjalnie odpaliłem sobie tę grę jeszcze raz, to więzienie jeszcze raz i uciekłem z niego w, kurde, 5 minut.
Aha, czy też właściwie na tym to polega, żeby wpaść na coś. Nie, tak. Tak. A ty grasz na PC-cie, nie? Ty już jesteś taki...
Na Steamie, tak, na Steamie.
Ty już jesteś taki PCMR, a nie ten, a nie konsolowiec.
Wiesz co, ja jestem człowiek wielu, wielu talentów i wielu rozwinięć, dlatego że poprzednia gra, którą skończyłem, to był na Xboxie One, grałem w Mordora pierwszego, Shadow of Mordor.
A, i jak? Jak?
Wspaniale, cudownie. Ta gra, ty grałeś czy nie?
No... Trochę grałem, ale jakoś gdzieś tam, wiesz, bo to jest gra, która się właściwie chyba bardziej opiera na mechanice niż na,
tak,
niż na czymś wszystkim innym i gdzieś tam po prostu nie miałem takiej potrzeby zagłębiania się w to wszystko. Może żałuję, to nie? Może się nawrócę przy okazji Shadow of Mordor, tak się to nazywa, ta nowa część?
Ten tak, Shadow of War.
Shadow of War, tak, że tam się coś zmieni, ale...
Znaczy dla mnie Shadow of Mordor miał jedną z najzajebistszych mechanik walki, jaką od dawnego czasu. Ja wiem, że to jest wzięte elementy z Batmana, z Assassina i tam z czegoś jeszcze i po prostu zmiksowane w blenderze razem. Ale ona była tak kurde...
Satysfakcjonująca, nie?
Ale satysfakcjonująca była potwornie, że kładłeś te orki po prostu na dziesiątki. Co więcej, kładzenie ich jeszcze odpalało animacje kontekstowe, niekontekstowe, jak tu jednemu uciąłeś łeb, a tamtego wrzuciłeś do ogniska, a temu coś tam, a tego jeszcze kopnąłeś i odebrałeś mu duszę. I to zamieniało się w taki niesamowicie piękny teatr przemocy i brutalności.
Tak. Znaczy ja miałem takie uczucie, jak nie grałem w Rise Son of Rome, czyli tą taką grę, która z jednej strony była... Nie tym, czego wszyscy czekaliśmy po Crytek'u, tak? Wiesz, twórcach no, Crysis'a, ale pamiętasz chyba, prawda?
Tak, absolutnie.
No to była też gra, która po prostu fantastycznie miała grafikę, wiesz, pięknie wyglądała. Fabularnie tam powiedzmy też było interesujące, ale to była siekanka korombanka tak naprawdę. I tam było bardzo mnóstwo takich właśnie finisherów, że gdzieś coś ci się podświetlało, no nie trzeba było odpowiedni przycisk. Też wszystko bardzo na podobnej zasadzie, że też w odpowiednim momencie musiałeś nacisnąć przycisk bloku, tam kontry i tak dalej, i tak dalej. I tam to dopiero, wiesz, tam były takie brutalne jakieś finishery, obcinanie kończyn, roztrzaskiwanie, wiesz, takie totalnie gore było. I tam przyznam, że mi dużo satysfakcji dawała ta walka, że nawet później bawiłem się w te areny, tam, bo tam jest taki trochę tryb, albo multiplayer to jest, albo coś w stylu takiego multiplayera, że walczysz w Koloseum i różne takie scenariusze odgrywasz i to bardzo satysfakcjonująco wyglądała walka. Zresztą w Shadow of Mordor tam jeszcze był bardzo istotny ten element chyba tych zemst, czy jakichś takich całych takich układów. Tak właśnie o tym mówię, tak.
I on, wiesz, on miał to do siebie, że on fajnie, ta gra była potwornie filmowa, czyli dajmy na to, walczysz tam sobie z orkami, po czym nagle okazuje się, że jeden z nich jest właśnie tym takim dowódcą, więc w momencie, w którym wasze miecze się spotykają, to odpala się animacja, wiesz, jak on robi blok, rzuca do ciebie jakiś głodny kawałek, co więcej, często te kawałki są nawiązaniem do tego, czy już między wami wcześniej dochodziło do jakichś potyczek, lub też do sytuacji, która dzieje się teraz, czyli dajmy na to, nie wiem, stoisz sobie na drzewie, walisz do gościa z łuku, po czym zaskakujesz, żeby go dobić. I nagle on tu mówi, co, próbowałeś mnie załatwić z dystansu, zaraz ci pokażę, jak moje ostrze wchodzi w twoje trzewia. Nie? I tam tego jest cała masa, te teksty się nie powtarzają. I ten system cały Nemesis, który polega na tym właśnie, że jeżeli ci przeciwnicy z tobą wygrywają, to awansują i tak jakby zdobywają kolejne rangi, ty potem tam ich możesz przejmować i właśnie zamiast wrogów robić sobie jako swoich popleczników, czy popleczników. Nie, naprawdę bardzo soczysta gra. Teraz w ogóle ja ją kupiłem za, nie wiem, 15 zł i to w ogóle w edycji goty z jakimiś dodatkami, dodatkowe dwie kampanie fabularne, coś tam, więc...
No, tak jak kiedyś mówiliśmy, to jest po prostu fantastyczny motyw właśnie z tymi promocjami, z tymi grami w paczkach, że tak naprawdę tylko czas trzeba mieć i to jest...
No
to
Maciek Razer znalazł takie określenie, które jest genialne, że najlepiej być teraz tak zwanym patient gamerem. Czyli graczem, który, wiesz, nie rzuca się na premiery, tylko czeka sobie na przykład rok, albo półtora, kupuje gry na promocjach, zawsze gra w to, na co ma aktualnie ochotę z tych dostępnych, nie?
Ale faktycznie, jak poczekasz, nawet czasami wystarczy parę miesięcy poczekać, nagle gra, która wychodzi wiesz, w pełnej cenie, to za 2-3 miesiące jest jakaś już pierwsza promocja, czasami nawet, może, jeśli tytuł nie osiągnie jakiegoś dużego sukcesu, nawet i 50% jest.
A że ostatnio większość tytułów nie osiąga dużego sukcesu, to wiesz, co się działo z Mafią 3? Mafia 3, kurde, w 2-3 miesiące po premierze spadło 50%.
No, ale to jest też kwestia tego, że po prostu nagle okazuje się, że ludzie nie potrzebują nowych gier, tylko mogą grać ciągle w stare tytuły i się dobrze bawić. Chociaż oczywiście są wyjątki i ja na razie akurat nie zamierzam przekonać się, jak dużo tracę, ale no przecież PlayerUnknown Battleground, czy na przykład też taki cichy hit Piątek 13, no to są gry, które wiesz, no nikt nie spodziewał się, że odniosą tak fenomenalny sukces. Okazuje się, że to są takie chyba takie największe tytuły ostatnich kilku miesięcy. Wiesz, takie niesamowite hity. A z drugiej strony pojawia się tytuł, na który praktycznie każdy czekał. I gdyby nie to, że dzisiaj po prostu pojawiły się jakieś pierwsze opinie gdzieś tam wchodząc, prawda, na bardzo przypadkiem na Eurogamera, zobaczyłem, że wiesz, dzisiaj chyba, dzisiaj czy kiedy dokładnie, wyszedł dodatek...
Dzisiaj embargo zeszło. Znaczy dzisiaj zeszło embargo na recenzję, a premiera jest chyba jakoś na dniach.
Tak, czyli Uncharted The Lost Legacy, nie? I ja po prostu totalnie zapomniałem. Myślałem, że to gdzieś prawdopodobnie będzie pod koniec września, może w październiku, wiesz, tak dalej. Nie wiem, jakoś... A tu się okazuje, że już jest, nie?
No ja przez codzienniki śledzę wszystkie premiery, więc mniej więcej mam w głowie taką mapę, mapę premier, co kiedy mniej więcej wychodzi. Nawet nie, że tam z dnia, tylko tak z okresu. I na przykład ja w sierpniu czekałem na Agents of Mayhem, która jest od twórców Saints Row.
Volition, tak.
Tak, z singleplayerową, offline'ową, sandboxową rozpierduchą.
To podobno jest w uniwersum w ogóle Saints Row, bo tam chyba się pojawiają postacie z tego.
Znaczy tam w jednym z preorderów bonusów chyba była właśnie Gat tak zwany, aha, czyli jeden z bohaterów Saints Row. Mówiąc szczerze, mam tą grę zainstalowaną, ale jeszcze nie włączyłem.
No bo teraz jest jakaś chyba beta, nie? Otwarta, zamknięta, czy jakaś...
Nie, no już jakoś premieruje na dniach też.
Aha.
Chyba w tym tygodniu albo w następnym już zwiastuny premierowe. Wiesz, no tak samo Observer, czy tam Observer wyszedł, który też jest takim tytułem troszeczkę głośniejszym.
Znaczy, Observer mnie zainteresował, bo teraz pojawiły się, bo to po pierwsze to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo to jest od Bluebird Team, tak się nazywa?
Tak, od tych państwa, którzy zrobili Layers of Fear, a którzy wcześniej zrobili Basement Crawl, o którym nikt nie chce
chodzić. Tak, to jest zapomnienie, ale Layers of Fear, super, świetna, klimatyczna gra, taki horror walking simulator.
Piąta Rzeczpospolita, Kraków.
Tak, tak. I tutaj zainteresowały mnie dwie rzeczy. To, że jest klimat właśnie cyberpunkowy, a dwa, że bardzo silnie przynajmniej Techland w newsletterach podkreślał, że Rutger Hauer tam podkłada głos chyba pod głównego bohatera. Tak, jaka już Rutgera Hauera lubię, chociaż no, Rutger Hauer już jest trochę leciwy, nie wiem ile ma lat, bo powiedzmy mu nie wymawiam tego wieku i tak dalej, ale ja oczywiście najbardziej go pamiętam z kina lat 80. no nie, i tam powiedzmy z jego fantastycznej roli w Blade Runnerze, ale albo w innym takim filmie cyberpunkowym Split Second, nie wiem czy kiedyś miałeś okazję zobaczyć taki hit.
Ja to taką grę kojarzę.
Znaczy nie, bo Split Second gra to jest w ogóle, to są wyścigi samochodowe takie z fajerwerkami. To jest zupełnie coś innego, ale Split Second film to jest też taka cyberpunkowy film, gdzie Rutger Hauer gra takiego brudnego glinę, takiego dekera z łowcy androidów, tylko tutaj nie zajmuje się, prawda, łapanie androidów, to jest zupełnie inna historia, ale akcja toczy się właśnie w takim mieście, znaczy nie mieście, przepraszam, w Londynie przyszłości, ale takim podtopionym wodą. Takim, wiesz, że nie wiem, czy tam tamiza wylała, czy po prostu jakieś, czy globalne ucieplenie, czy coś tam, ale po prostu no, duża część miasta znajduje się pod wodą i to jest bardzo ciekawe. I tam jest, to jest taki horror trochę, no nie, ale to nie chcę zdradzać, bo to trzeba po prostu zobaczyć. Film się ciężko ogląda w dzisiejszych czasach, bo te niektóre efekty, czy powiedzmy ta siermiężna gra Rutgera Hauera, musi być po prostu fatalna reżyseria, no nie starzeją się najlepiej, ale no generalnie bardzo go lubię, wiesz, tego aktora, więc to mnie zaciekawiło, nie? Ale tak to poza tym to nic nie wiem. Szczególnie, że akurat wiem, że chyba w ostatnim numer Pixela miał w ogóle na okładce Observera, więc chyba wrócę do tego i sobie ten artykuł przeczytam, bo go wcześniej ominąłem, więc...
Możliwe. Ja, znaczy wiesz co, ja widziałem jakieś gameplaye i tam słyszałem, jak Grzegorz grał, to, bo jak wiadomo, ja nie, dziękuję bardzo, natomiast wydaje mi się, że ten tytuł powinien mieć podwójne ostrzeżenie epilepsji. Ze względu na takie zastosowane właśnie myki, tam jest tak dużo błyskających ekranów i obrazów, że nawet na zwiastunach widać, że ona tak, znaczy taka stylistyka, ta cyberpunkowa ma się tym objawiać, ale kurde, wygląda to tak, że może być nieprzyjemnie męczące. A w ogóle a propos premier, to przecież wyszła teraz gra, którą wszyscy, którzy grali, okrzyknęli w ogóle hitem wszechczasów i goty. nie. Ojej, Lordbreakers to się sprzedało, Lordbreakers to się sprzedało gorzej niż Battleborn na premierze. I czytałem taki wywiad z panem Cliffem, który tłumaczył, że tak, tak, to jest zamierzone, tak właśnie miało być, spokojnie, bo będziemy mieli długoplanowy plan przez 2 lata wspierać grę, albo i 3, i tu się na pewno wszystko zwróci, będzie wszystko zajebiście.
Życzę mu jak najlepiej.
Fortnite sprzedaje się jak ciepłe bułeczki, wszyscy oszaleli, którzy na niego grają na jego punkcie, znaczy okej, okay, nie wszyscy, bo ja na przykład nie oszalałem, ale bardzo dużo ludzi, którzy zaczęło grać, się wciągnęło i w ogóle...
Znaczy ja też słyszałem dobre rzeczy, tam była kwestia pewnych rzeczy tam związanych z interfejsem, że coś tam interfejs kuleje i tam kwestia tego, jakiś tam... Kwestia tego, że chyba on kosztuje w ogóle dosyć dużo wersji pełnej.
To jest early access i to pełen taki early access. Co więcej, on kosztuje dużo, bo kosztuje...
Chyba 60, nie?
Stówkę kosztuje, 115, 118 zł jakoś, tak? Aha. A na dodatek to jest gra, która jest nastawiona na grind. I to tak, tak wiesz, tak, że farm i grinduj i dopiero jak sobie pofarmisz, pogrindujesz kraftujące przedmioty, to wtedy będziesz mógł sobie pograć. I to taki grind taki na maksa. Ale znaczy, inaczej, nie można tego traktować jako zarzut, bo ta gra to jest, powiedziałbym, ten gatunek, tak jak wiesz, tak jakbyś powiedział, że w klikerach, o których mówiłem wcześniej, zdrowiem jest to, że trzeba klikać. No nie, ta gra to jest gatunek gry, gdzie się po prostu grinduje i jeżeli ktoś jest z tego nieświadomy, to się strasznie zawiedzie. No a widziałem, że dużo ludzi wsiąkło, wiesz, i tam kurde grają po wiele godzin po to, żeby sobie odblokować nowy przedmiot albo coś tam, ale nie dla mnie. Nie, ja miałem na myśli, mówiąc o grze wszechczasów, Hellblade. Senua Sacrifice, czyli nową grę od Ninja Theory, która właśnie miała premierę w zeszłym tygodniu.
No wiesz co, ostatnio po prostu słyszałem tylko fantastyczne opinie, ale była łyżka dziegciu, a wiesz jak to jest, łyżka dziegciu potrafi popsuć całą beczkę miodu i Hellblade jako gra, podobno to jest fenomen, jest fantastyczna historia i w ogóle już wszystkie cosplayerki już się robią na tą główną bohaterkę, ale podobno tam jest jakiś taki bug związany z pochodnią, z fontanną.
Znaczy to jest to, co dotknęło
Jima
Sterlinga, przez to tam wielka afera była. Znaczy, to jest tak. Ta gra, opinie zasłyszane teraz, powtarzam, jest podobno doskonała i genialna, natomiast słyszałem od co najmniej 3 osób, że ma problemy techniczne. I to o tyle, ile w momencie, w którym się pojawiają jakieś glitche, czy na przykład wchodzisz na niewidzialną drabinę, albo właśnie musisz restartować checkpointa i tak dalej, to jest pół biedy, ale niestety zdarzają się w grze game-breaking bugi. Ja znam 3 potwierdzone, bo, znaczy potwierdzone, w sensie, że ktoś grał i musiał zacząć grę od nowa, i to są 3 różne. Może to być absolutnie przypadek i w ogóle kompletny zbieg okoliczności i wiesz, setki albo i tysiące, miliony ludzi w ogóle nie mają takich problemów. Natomiast niestety dla mnie jest to sygnał, że bardzo chętnie zagram w Hellblade'a za miesiąc albo 2.
Oj, czy też mi myślałem, to samo sobie
pomyślałem. Już to wszystko wyłapią.
Że trzeba po prostu poczekać, bo... Ale to też jest ciekawe, że na przykład jeśli tam problem nie jest techniczny, tylko na przykład kwestia tego, że ktoś nie przewidział, że gracz na przykład, nie wiem, zamiast skręcić w lewo, za strzałkami skręci w prawo, gdzie tych strzałek nie było, ale jednak ktoś zostawił, wiesz, krawędź, z której można spaść i w ogóle to jest tragedia. To jest dziwne, nie? Ale z drugiej strony właśnie jak są błędy techniczne, jakieś takie glitche, które uniemożliwiają kontynuowanie gry, no to to jest coś, co w ogóle mnie nie wypowia optymistycznie. W ogóle to jest chyba gra, która nie wyszła w wersji pudełkowej, nie? Ona tylko wyszła cyfrowo i na PlayStation 4 i na Windowsa.
Tak.
Co jest ciekawe, nie jest to gra za pełną cenę. To jest tytuł za 30 euro, 30 dolarów, więc to jest jakoś wytłumaczone, że to jest, nie wiem, że to jest jakoś traktowane jako gra indie, czy to jest po prostu...
Twórcy mówili, że oni chcą zrobić grę taką jakby pół AAA, czyli że chcą, żeby to była gra, która będzie jakością grafiki, jakością grafiki i tak dalej, to byłaby prawie, że gra, a natomiast, żeby to nie był tytuł na 30 godzin, tylko właśnie na 8 i dzięki temu nie chcą je sprzedawać za pełną cenę, tylko chcą je sprzedawać za obniżoną cenę. To świadoma decyzja twórców.
Ja muszę się zainteresować, ale w momencie właśnie, kiedy no może za parę miesięcy, jak się zrobi tak trochę luźniej. Chociaż za parę miesięcy to, wiesz, podwójne uderzenie po prostu. Xbox One X, Forza Motorsport 7, ojejku. Chociaż ja akurat samym One X-em się chyba nie będę tak specjalnie jarał, no bo nie mam 4K telewizora, więc po co mi te wszystkie bajery, szmery. Ale samą Forza Motorsport 7 to jak najbardziej. Czyli co, spokojnie jest. Jest parę premier ciekawych, tak jak mówisz, Piotrze, ale...
No, 2 tygodnie do Destiny 2.
Rany, jak ten czas leci.
No właśnie, o to chodzi.
I się obawiam, że bronię się, jak zacznie, nie wiem, ale...
Wiesz, a Destiny 2 i zaraz się zacznie jesień. A na jesieni zacznie się milion gier na tydzień dużych, które będą miały premierę. Wszystkie Wolfensteiny, kurde, jakieś tam Call of Duty i inne. Battle, te fronty drugie.
Więc nic, tylko po prostu sobie w takim razie zaplanować kalendarz już z góry. Wiedzieć, co się będzie robiło, bo wiesz, jak... Ale z tym Destiny 2 to rzeczywiście faktycznie nie przypomnieć. Chociaż...
Kusi.
Kusi. Z jednej strony dlatego, że ja się dobrze bawiłem w Destiny pierwszą część, ale to jednak nie była gra, którą oczekiwałem. I tym razem nie będę zamawiał w dniu, przed premierą. Poczekam na recenzję w dniu premiery, bo pewnie chyba... chociaż nie wiem, to na pewno będą chóra optymistyczne, bo to Blizzard, wiadomo. Znaczy Blizzard, przepraszam, Bungie. Więc zobaczymy. No nic, czyli będzie ciekawie.
To jest śmieszne z tym Destiny, bo Blizzard tam cały czas rzeźbi zapką swoją. Aha. Najpierw tam się miała nazywać jakoś tam właśnie tam Battle coś tam, potem Blizzard Up, potem teraz chyba znowu się nazywa Battle.net, czy no nie wiem, oni jakieś straszne tam rzeźby robią. I w swojej aplikacji właśnie dosyć mocno podkreślają to, że Destiny to nie jest ich gra.
Znaczy w ogóle...
Są reklamy, ten... można ją kupić, tak. Ale widać wręcz, że to jest gra zrobiona przez Activision, nie przez nas.
No. Ale wiesz, co jest najzabawniejsze w tej całej tej apce Blizzard Battle.netowej? Że ona tytuł gier ma po ikonkę. Znaczy, że zamiast tytułu gier masz po prostu ikonkę gry. I nie wiem, ile oni planują mieć tych gier, ale nie mogą przecież mieć całego tego paska zwanego ikonkami. No bo w końcu tak może być, że prawda, jeśli Activision decyduje się, że na przykład, nie wiem, do tego Battle.neta dorzuci jeszcze Call of Duty, nie? No bo to jest ich tytuł. Bo gdyby doszli do wniosku, że oni chcą, nie wiem... nie chcą dać Valve tego kawałka tortu całkiem sporego, no nie? Tylko oni chcą wydawać tylko u siebie, no to mi się wydaje, że Call of Duty wręcz na pewno się pojawi w Battle.necie. Nawet jeśli miałby nie zniknąć ze Steama, to na tym Battle.necie będzie. No, tylko mam nadzieję, że zrobią to oczywiście lepiej niż w momencie, kiedy gra się pojawiła w storze Microsoftu. Nie wiem, czy pamiętasz tę historię, jak okazało się, że w ogóle gra w wersji właśnie na Steama i wersji na PC, ale przez do kupienia przez ten sklep Microsoftu, one się w ogóle nie łączyły ze sobą. Że jakby gracze PC-towi z jednej i drugiej wersji nie mogli grać ze sobą. To w ogóle było totalnym absurdem, no ale to jest historia na
inny dzień. Tak jak mówiliśmy wcześniej o tym, że koniecznie chcą każdy mieć swoją platformę streamingową, to też trochę tak jest, że każdy duży wydawca chce mieć swoją platformę sklepikową, tak? Tak. Blizzard chce mieć swoją mapkę, Steam chce mieć swoją mapkę, Origin i jej akces, znaczy ten tam Uplay.
To bo wyobraź sobie po prostu, jak patrzysz na takiego Steama i to jest tak, jak kiedyś było z sukcesem World of Warcraft, że jak World of Warcraft okazało się maszynką do robienia kasy, że mają 10 milionów subskrybentów aktywnych, że po prostu nie wiedzą, co robić z pieniędzmi, to nagle wszyscy zaczęli robić jakieś takie podobne do World of Warcraft gry. I teraz, wiesz, powstają takie dodatkowe platformy, ale tak naprawdę no, GOG się wyróżnia, bo nie ma DRM-u. I naprawdę to jest świetny też sklepik z grami, które jakby oni przygotowują, żeby stare gry chodziły na nowych platformach. Jakby coś nowego robią, coś wkładają swojego. Origin... No wiesz, jaki jest Origin. Nie wiem, korzystasz na pewno z Origina, na pewno masz konto, ale to jest tak właściwie platforma, żeby tylko zainstalować grę, żeby mieć to wiele takich gier, ale nie korzystasz z wszystkich jakichś dodatkowych opcji, które by ci ten Origin zapewnił. A są tam naprawdę ciekawe rzeczy, które powiedzmy w jakimś stopniu naśladują, znaczy kopiują to, co jest w Steamie, no nie? I masz właśnie tego Steama, który po prostu nic innego nie robi, tylko wiesz, trzepie kapuchę, bo wszystkie gry, które na przykład jeszcze mają dodatkowe jakieś mikropłatności, przecież ostatnio był jakiś, znowu ktoś podniósł krzyk, że jakiś gracz zdecydował się wystawić jakiś tam przedmiot, chyba spódniczkę, jakąś mini spódniczkę za jakieś niesamowite pieniądze, ale to jest, wiesz, to jest kwestia taka, że każdy, który ktokolwiek widział, jak wygląda ten marketplace w Steamie, to wie, że można każdy przedmiot za każdą kwotę wyrzucić. I ja powiedzmy raz na jakiś czas, jak gram na Steamie, to dostaję takie karty śmieszne, nie? Z obrazkami. I ty karty możesz sprzedawać, tylko zdarzyło ci się pewnie sprzedać nieraz taką kartę, co?
Nie.
Nie, nigdy, Piotrze? To ja,
nie wiem jak.
Ja wystawiłem parę, zarobiłem na przestrzeni no już tak paru lat, tak powiedzmy z 5 euro zarobiłem, nie? Na tym, bo to sprzedajesz po 8 centów, nie? Tam minus 2 centy, prawda, dla Valve i tak dalej, ale mogę wystawić to za 8 centów, a mogę to wystawić za $50, nie? I później ktoś zobaczy, że ojejku, ta karta jest za $50, no nie? I zrobi newsa, że karty z tej gry są za 50. Nie, nie, po prostu ktoś wystawił przedmiot za ile chciał. Kwestia tego, czy ktoś go kupi za tą cenę, to już jest zupełnie co innego, nie? No ale to jest zupełnie inna kwestia.
Ja słyszałem taką teorię, tak? Czy to gdzieś czytałem jakąś analizę właśnie, że podobno jest trochę zapadek, znaczy zapadek, jest zapaść tych kart, bo pamiętasz, rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, że ilość refundów steamowych, która jest miesięcznie, czy tam dziennie w ogóle, która idzie w setki tysięcy,
tak.
Że i to bardzo mocno przy sale'ach widać, że właśnie ludzie kupują gry po to, żeby szybko wyfarmować karty, sprzedać je i potem je oddają. Bo to się nie wiąże ze sobą, a tak te w te dwie godziny, które tobie zwrot jest możliwy, zawsze dwie czy trzy karty wpadną.
Bo one przypadają na początku, tak.
I że średnio w ogóle cena kart, które kiedyś tam kosztowały po kilkadziesiąt eurocentów, to teraz spadły do... Wiadomo, że tam są jakieś limitki, czy jakieś specjalne kolekcje, coś tam. Tak. Ale mówimy tak średnio łącznie, to spadło do kilku centów tam. Tak jak kiedyś to było, nie wiem, na przykład 25 do 60 eurocentów, to teraz to jest 5 do 15. I że...
Znaczy w ogóle cała
Steam
tam...
ma dużo problemów i Steam, każdy ma Steama, każdy Steama używa, bo jest prawie, że monopolistą, ale z zupełnie innej strony, zarówno biznesowej, jak i no ta skala refundów chociażby o tym pokazuje, że wiesz, jeżeli mamy zwroty produktów dziennie typu 60-80 tysięcy, znaczy próśb o zwrot, bo tak. Ja jest przyznany, to jest inna sprawa, czy to, co się dzieje z gigantyczną nadprodukcją treści, wszedł teraz niby ten nowy program, jeszcze on w pewnie nie działa, był Greenlight, w zeszłym roku tam przecież też o tym rozmawialiśmy, te tysiące gier, które wychodzą miesięcznie, no cóż.
Znaczy, wiesz, no to jest problem taki, że po prostu te wszystkie te genialne pomysły, które oni mieli, no w końcu musiały się jakby zderzyć się z rzeczywistością i o ile no pewne genialne pomysły, że tak znowu wyrażę, odpadły dosyć szybko, czyli ten temat modów na przykład płatnych zniknął momentalnie.
Teraz Bethesda go wróciła.
Tak, to jednak te karty no i cały ten system budowania jakiegoś doświadczenia, bo te karty gdzieś wykorzystujesz na to, żeby sobie na przykład, nie wiem, zwiększyć liczbę przyjaciół, których możesz mieć i tak dalej, tak dalej. No to jest w ogóle jakiś taki kosmos, nie? To są zupełnie rzeczy niepotrzebne, jakieś takie wprowadzenie gramifikacji do samego posiadania platformy do instalowania gier, nie? Oczywiście ona jest przebogata w dodatkowe funkcje, nie? I tak dalej. Wiesz, ten, czy sklep, czy jako komunikator, wiesz, to się fantastycznie sprawdza, no ale no, gdzieś powinny być granice.
Niestety.
I tak kończymy gierkowy temat i kończymy odcinek 392. Wyszło bardzo sympatycznie.
Cieszę się, że
wróciliśmy do gier, więc nie było tylko i nie tylko. Było bardzo sympatycznie. Nie uda się pewnie mi tego odcinka wydać przed rozgrywka party, która będzie chyba w tą sobotę, jak nagrywamy.
Tak, w najbliższą sobotę.
Ale jakby się udało i ktoś na przykład by w drodze na rozgrywka party słuchał Fatomagieri, to serdecznie pozdrawiamy. Tak. Przybijcie wirtualną piątkę z Piotrkiem, no i oczywiście z całą ekipą. Zresztą na pewno będzie super. Żałuję, że nie będę miał, ale tak to czasami jest, że wakacje. Muszę
ciężko złapać bilet.
No, bardzo super. Dziękuję Piotrze jeszcze raz, dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie,
ja dziękuję, jak zawsze,
żeby czytać i słuchać codzienniki Piotrka, rozgrywkapodcast.pl. Pamiętajcie.
Ostatnio codzienniki troszeczkę dostały bardziej osobistej nuty, bo po dwóch latach robienia ich zaczynam mieć, że tak powiem, przestaje być super obiektywne i już w momencie, w którym widzę kolejną zaproszenie gówno indie gierkę w pixelarcie, która się absolutnie, ale to absolutnie niczym kompletnie nie wyróżnia, no to już nie jestem w stanie tego nie skomentować od razu w codzienniku i w treści.
I co? No to pamiętajcie, żeby wpaść na stronę fantasmagierii.net, skomentować. To jest też na grupę Fantasmagierii i na stronę podcast.fantasmagieria fanpage. No, to się zamyśliłem, bo patrzę właśnie co tu jeszcze wymienić. I możecie też kliknąć subskrybuj na YouTubie. Ostatnio w magiczny sposób pojawił się 500 subskrybent, więc po prostu kanał YouTubeowy działa jak złoto. Dziękuję Ci.
I wesprzyjcie Damiana na Patronite. Tfu, na PayPalu.
No to co? No to do usłyszenia za tydzień w takim razie.
Do usłyszenia. Cześć.